Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie i poza jej granicami. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Edukacja w dobie demontażu wartości to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w dniu szczególnym. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów, których bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Naszym gościem jest pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Szczęść Boże, panie doktorze, witam ponownie.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, a w sposób szczególny wszystkich, którzy są włączeni w ten proces edukacji, wszystkich nauczycieli, pedagogów i oczywiście personel, który pomaga również w tym procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Edukacja w dobie demontażu wartości. Prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Wiele wątków powtórzymy z tej pierwszej naszej części, dlatego że również i o tej porze są inni słuchacze, których także chcemy wprowadzić w temat dzisiejszego naszego spotkania. Bardzo proszę, panie doktorze.
Zacznijmy najpierw od tego, że podstawowy akt prawny, jakim jest Konstytucja, w 48 artykule wspomina nam o tym, że właśnie rodzice mają prawo do tego, żeby wychować dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I ten proces wychowawczy w rodzinie ma przede wszystkim wziąć pod uwagę dojrzałość dziecka, jego wolność sumienia, wyznania i oczywiście przekonania. I z tym postulatem rodzice przystępują próg szkolny. I na tej perspektywie pojawiają się nam właśnie w szkole nauczyciele. I teraz nauczyciele są umocowani w pewnym systemie prawa. I to prawo oświatowe mówi nam bardzo wyraźnie o tym, że właśnie dobro wspólne całego społeczeństwa to jest właśnie oświata. I teraz trzeba jeszcze dodać do tego jedną kluczową rzecz, że oświata oparta jest na pewnym systemie wartości. Jeżeli tym dobrem wspólnym społeczeństwa jest właśnie oświata, więc mamy o nią zadbać, bo to jest przyszłość naszego narodu, naszego być albo nie być, już tak mówiąc bardzo dosadnie. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie ta oświata, czyli to dbanie o dobro wspólne całego społeczeństwa, kieruje się przede wszystkim tymi zasadami, jakimi jest Konstytucja Rzeczypospolitej, ale również jakieś wskazania, które są zawarte Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w różnych podpisanych deklaracjach międzynarodowych, konwencjach, prawach dziecka, ale przede wszystkim prawnie rzecz biorąc, nauczyciel, prawda, bez względu na przynależność konfesyjną, ale również ten, który jest osobą niewierzącą, jako taką się deklaruje, musi wiedzieć jedno, że prawo nakłada na tego nauczyciela pewien obowiązek, że skoro rodzice chcą wychować dziecko zgodnie ze swoimi przekonaniami, tak jak oni je chcą kształtować, to nauczanie i to wychowanie respektuje chrześcijański system wartości. To jest zapis prawny. Ale również przyjmuje za tą podstawę uniwersalne zasady etyki. I dlatego w systemie oświaty w Polsce mamy do czynienia ze wspomaganiem ze strony szkoły rodziny w jej zakresie tym właśnie wychowawczym. Ale z drugiej strony oczywiście zdajemy sobie sprawę, że szkoła to nie tylko wychowanie, ale również przekazywanie wiedzy, czyli nauka. I tutaj mamy ten integralny obraz rozwoju dziecka wziąć pod uwagę, żeby zaspokoić wszystkie jego sfery życia, intelektualną, emocjonalną, fizjologiczną i duchową. Natomiast jesteśmy świadkami tego, że w ten system wartości, który jest przyjęty w Polsce, aplikuje się te antywartości, które przychodzą w bardzo pięknym, cukierkowatym opakowaniu, które próbują wejść do środka, rozsadzić ten system wartości, a więc uderzyć bezpośrednio poprzez oświatę właśnie w rodzinę, podważyć wszystkie autorytety, łącznie z nauczycielskim, łącznie z obecnością nauczyciela czy duchownego, który katechizuje w tej szkole i tym samym edukacja, która jest taką, powiedzmy sobie, przystawką dla rewolucji kulturowej, stanowi bardzo łakomy kąsek do tego, żeby przemodelować społeczeństwo i nauczyć żyć tych ludzi, którzy patrzą na edukację zupełnie z boku, w taki sposób, żeby na tej płaszczyźnie tolerancji zaczęli akceptować te wartości, które podważają rodzinę, podważają autorytet nauczyciela, podważają prawo ustanowione w Polsce i oczywiście konstytucję. I na ten aspekt nie powinno być żadnej zgody ze strony szkoły, ze strony rodziców, jak i samych zainteresowanych uczniów, którzy zdobywają tę świadomość, że walka toczy się o ich byt. Żeby nie było sytuacji takiej, że edukujemy, szkolimy, wychowujemy ludzi, którzy we własnym kraju będą, jak mówił to Sun Tzu właśnie w Sztuce Wojny, takimi niewolnikami, którzy pracują na rzecz innych, dziś byśmy powiedzieli, globalnych systemów. Więc edukacja to wychowanie wspólnie z rodzicami, uczenie wspólnie z rodzicami i wspieranie młodego człowieka i bronienie tego młodego człowieka przed zalewem tych antywartości, które przychodzą pod postacią wartości. I jeszcze jedna rzecz, pokazanie, że kluczem do rozumienia w dzisiejszej edukacji jest przede wszystkim wierność prawdzie, poszukiwanie prawdy i zwrócenie uwagi na to, że emocje są ważne w przekazie edukacyjnym, ale one nie są najważniejsze. Dlatego dziś w sposób szczególny, myślę, to tak wybrzmiewa, że trzeba byłoby również podziękować wszystkim pedagogom za zaangażowanie i życzyć im tego, żeby umieli demaskować ideologię, która wdziera się pod postacią, płaszczykiem filozofii do szkół.
Panie doktorze, dzieci w szkole powinny być wychowywane w wartościach, jednak coraz częściej w szkołach dochodzi do demoralizacji. Na uczniów czyhają zagrożenia ideologiczne, takie na przykład jak lewicowe ideologie gender czy też LGBT. No i toczy się na naszych oczach także jakiś taki spór kompetencyjny pomiędzy samorządami, a także Ministerstwem Edukacji i Nauki. Widzimy, że niektóre samorządy uzurpują sobie władzę dotyczącą chociażby wprowadzania różnego rodzaju ideologicznych projektów i pomysłów pod dach polskiej szkoły.
Tak, ale tutaj właśnie trzeba jeszcze raz to zaznaczyć, że to rodzic ma to naczelne prawo, że to rodzina jest tym DNA całego społeczeństwa. Rodzina, o której Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi wyraźnie, że jest to ojciec, jest to matka, że to jest małżeństwo tak rozumiane. I nie można się poddać dyktatowi, prawda, jakiemuś zewnętrznemu. Byliśmy świadkami tego nawet jak w PRL-u. Wiadomo jeszcze, kto kreślił konstytucję tak zwanej Polski Ludowej, prawda, że nawet w języku rosyjskim były wzmianki nanoszone i oczywiście ta przewodnicza rola Rosji Sowieckiej to jest nie do pomyślenia. I dlatego trzeba dziś, może to nieodpowiednie słowo, ale pokusić się o to, żeby właśnie rodzice mieli tę odwagę, nauczyć ich bycia odważnym i zrozumienia tego, że ani szkoła, ani Kościół to nie są ich przeciwnikami, wręcz przeciwnie, jesteśmy ludźmi, którzy chcą przekonywać ich o tym, że kiedyś może dojść do takiej sytuacji, że ich dziecko zostanie w ten sposób zmanipulowane, w ten sposób wyprowadzone na manowce, że może dojść do takiej sytuacji życiowej, w której ono w ogóle porzuci zainteresowanie rodziną, będzie nawet walczyło przeciwko tej rodzinie. I dlatego trzeba jeszcze raz to podkreślić bardzo mocno, że szkoła z drugiej strony musi się zabezpieczyć do tego stopnia, bo oświata w Rzeczypospolitej, jeżeli jest dobrem całego społeczeństwa, to o to dobro dbamy. I o to dobro nie tylko dbamy w perspektywie tego wsparcia tych wartości chrześcijańskich, tego systemu wartości całego i zasad tej uniwersalnej etyki, ale uświadamiamy, że jakikolwiek łamanie zasad przez samorząd, przez jakiekolwiek inne instytucje, wchodzenie do szkoły wbrew ustalonym zasadom jest niczym innym, ale łamaniem prawa. I na to w społeczeństwie demokratycznym nie może być zgody. I w tej materii wszyscy musimy mówić tym samym językiem.
Minister Edukacji i Nauki, panie doktorze, pan profesor Przemysław Czarnek zapowiedział walkę z ideologizacją i demoralizacją dzieci. Środowiska lewicowe, liberalne nie pozostawiają na ministrze suchej nitki, wręcz żądają jego odwołania.
Tak, ponieważ tutaj mamy do czynienia z taką kwestią wypowiedzi ministra. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy ci z lewicowo-liberalnych mediów domagają się dymisji pana ministra, ale jeżeli jest jakiś spór, jeżeli cokolwiek chce się zarzucić panu ministrowi, to trzeba powiedzieć sobie, szanowne panie, szanowne gremium lewicowo-liberalne, gdzie rozstrzyga się spory, jeżeli w waszej opinii jest łamane prawo? Idzie się do sądu, proszę pozwać pana ministra. Ale oni doskonale sobie zdają z tego sprawę, że w sądzie tego sporu nie wygrają, ponieważ prawo nie dlatego, że jest minister Czarnek, ale ktokolwiek by nie był tym ministrem i podejmowałby identyczne decyzje, jest po stronie ministra edukacji. Ale te lewicowe media, które są również i ta cała lewica i ci liberałowie mówią bardzo wyraźnie na ten temat. Dlaczego? Dlatego, że chcą stworzyć pewien klimat, pewną atmosferę, która by, przepraszam za kolokwializm, wypchnęła z funkcji ministra edukacji pana właśnie Czarnka. I w tej materii tworzy się taki klimat, gdzie przychodzi się pod Ministerstwo Edukacji, gdzie w przekazie tutaj tym w mediach społecznościowych manipuluje się wypowiedziami, pokazując, że uczestniczyło multum młodzieży, która się nie zgadza na ministra Czarnka. Nie, ale nikt się nie zastanowił, czy to nie jest młodzież z lewicowych organizacji. Dwa, przecież tam było więcej osób, które mają jakąś PZPR-owską, prawda, PZPR-owski epizod. I tutaj właśnie trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Minister bardzo dobrze staje i bardzo odważnie staje w obronie wartości chrześcijańskich, ponieważ na tym systemie wartości opiera się polska oświata. Jeżeli chcemy innego systemu wartości, to jest jednoznaczne z tym, że to musi upaść, a więc ktoś musi podjąć z tych lewaków, przepraszam, liberałów działania na rzecz walki z systemem prawnym w oświacie, a tutaj wiedzą ci panowie, że to jest powiedzmy sobie nie do wygrania sprawa. Wobec tego, co trzeba robić? Starą zasadę. Plujmy, etykietujmy. Coś się zawsze do tego człowieka przylepi i w ten sposób go będą przestrzegać, bo dziś w tym społeczeństwie pluralistycznym nie jest istotne, prawda, kto to mówi, tylko w jaki sposób. I podważa się autorytet, godzi się w ministra, promuje się tych ludzi, którzy będą występowali przeciwko panu ministrowi. Jeszcze się robi takie ohydne rzeczy, które polegają na tym, że przesyła się jakieś komisje do ministerstwa, które mają rzekome jakieś sprawy badać, bo to też o takiej sytuacji wiem, jest mi znana, kiedy to jedna pani, prawda, która promuje aborcję i nie tylko aborcję i różne inne rzeczy, jest posłanką na Sejm z lewicy, stawia się w ministerstwie, twierdząc, że są łamane prawa człowieka. To jest po prostu postawa żenująca i to robi się jeszcze w drugim celu, żeby pan profesor minister Czarnek zajął się tymi wszystkimi odpowiedziami, które do niego wpływają, żeby sparaliżować jego pracę, żeby nie mógł bronić systemu prawnego, który jest oparty na tradycji chrześcijańskiej, która jest zapisana w Konstytucji, zapisana jest w prawie oświatowym. I to nie jest, powiedzmy sobie, sytuacja taka, że lewica by odwołała pana profesora Czarnka. Przecież każdy kolejny minister będzie tym ludziom niewygodny.
Przykład Węgier. Węgry, panie doktorze, poszły znacznie, znacznie dalej i odważniej. Parlament przyjął ustawę zakazującą w szkołach między innymi propagowania homoseksualizmu i zmiany płci.
No, powiem tak, że to jest akurat decyzja rządu pana Orbana jak najbardziej słuszna. Jest sprzedawana ta informacja na zachód Europy jako oczywiście pewien schemat stygmatyzowania, jako pewien sygnał homofobii czy czegokolwiek innego. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że właśnie Węgry bardzo pięknie nie poddały się dyktatowi właśnie tej propagandy, są Węgrzy sami odpowiedzialni za swój system edukacji i uważam, że postąpili bardzo dobrze i bardzo słusznie. A dlaczego? No skoro ludzie znów wybrali grupę rządzącą, że tak powiem, obóz rządzący Viktora Orbana, wobec tego opowiadają się za takim systemem wartości. Myśmy mieli w Polsce takie przykłady, że co niektórzy sobie chcieli budować eksterytorialne autostrady, prawda, do dowolnego miasta Gdańska i chcieli ingerować w prawa Rzeczypospolitej. Jak najbardziej słuszna decyzja Węgrów, godna naśladowania również w naszym kraju. Tak jak powiedziałem, to w telewizji trwa. Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki, jeszcze do decyzji edukacyjnych też byłoby fantastycznie. Więc godna pochwały postawa, to jest raz. Dwa, widzimy, że Węgry odradzają się pod tym względem. I trzy, no to jest to, że Orban stawia na jasny system wartości i nie poddaje się dyktatowi, który gdzieś stał się pewną modą wyrosłą po prostu z tej rewolucji seksualnej.
Wspomniał pan, panie doktorze, o Gdańsku, a zatem przykład Gdańska niechlubny, wprowadzanie różnego rodzaju ideologicznych nowinek, programów bocznymi drzwiami pod dach polskiej szkoły. Informacja, która dotarła ostatnio do opinii publicznej. Władze Gdańska przekazują olbrzymie pieniądze na szkolenia LGBT+. One mają odbywać się w szkołach, uczestniczyć w nich mają nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy i administracje szkół. Tolerado. Kolejny raz to stowarzyszenie otrzymuje dotacje od miasta Gdańska, od władz Gdańska, no właśnie na takie programy.
Tak, no ale tutaj trzeba jeszcze raz powiedzieć bardzo wyraźnie. Oczywiście jest to gra na definitywnie wejście w kompetencje ministra i taka postawa pokazuje bardzo wyraźnie, że łamie się zasady obowiązującego w Polsce prawa. I teraz muszę powiedzieć dalej, jakim prawem prezydent Gdańska może żądać respektowania prawa i przestrzegania swoich rozporządzeń, skoro tak naprawdę podważa autorytet urzędującego ministra oświaty. To są te kluczowe kwestie. I druga sprawa, no pytanie zasadnicze, dlaczego na przykład pani prezydent miasta Gdańska nie wpadnie na pomysł, żeby zrobić dla młodzieży piękne warsztaty, przeszkolić wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na przykład z pomocy osobom niepełnosprawnym. Dlaczego tego się nie zrobi? Bo uderzenie w osoby niepełnosprawne, przepraszam, działania w tej materii nie wniosłyby jakiejś burzy, nie podważyłyby przede wszystkim kompetencji pana ministra Czarnka, to jest druga kwestia. No i przede wszystkim nie uderzałyby w system wartości, bo tu byłaby troska o człowieka, pomoc, wsparcie, może nawet potrzeba duchowa, to by wyszło też pani Dulkiewicz, ale ona woli wspierać zupełnie inny system wartości, ten, który rozsadza tradycyjną kulturę, tradycyjną cywilizację i ten system wartości, jeżeli można tak w ogóle użyć takiego słowa, który podważa całkowicie system edukacji w Polsce.
Sprawa kolejna, o której wspominaliśmy w pierwszej części, panie doktorze, to towarzysząca różnego rodzaju podejmowanym decyzjom na szczeblach międzynarodowych, tak zwana poprawność polityczna, a zatem także lewackie koncepcje, które rzeczywiście zalewają kraje członkowskie Unii Europejskiej, wychodząc z Brukseli.
Tak, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, porównam to do sytuacji w Kościele, prawda? Ojciec Święty ogłasza encyklikę, ogłasza dogmat i Kościół to przyjmuje. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie ci lewacy w tych swoich, powiedzmy, przepraszam, rozporządzeniach, podejściach do sprawy postępują w identyczny sposób. Bruksela przemówiła, nieważne, że są państwa suwerenne, które są zabezpieczone prawnie tym, że ich prawo jest, prawda, prawem nadrzędnym nad prawem Unii Europejskiej i grilluje się te kraje, że użyję takiego słowa. Oczywiście najczęściej są to które? Te, które bazują na tradycyjnym modelu rodziny, na chrześcijańskiej koncepcji wartości, które również przeniknęły do prawa chociażby tego światowego i wydają pewne dyrektywy, do których trzeba się podporządkować. I teraz jest pytanie, na ile ci, którzy tyle mówią o wolności w tej Unii Europejskiej, tak naprawdę szanują wolność drugich suwerennych podmiotów. Bo mamy tutaj do czynienia z nie inną kwestią, tylko przede wszystkim z tym, co zostało wypracowane przez włoskiego komunistę, który przebywając na wyspie Ventotene, Altiero Spinelli, wymyślił wspólnotę, prawda, która będzie pozbawiona krajów jako suwerennych podmiotów i w zasadzie chcą nas wciągnąć w taką orbitę jednego społeczeństwa wymodelowanego, poprawnego politycznie, które przyjmuje, ja to określam zawsze w audycjach Budzenie Olbrzyma, jako swoje dogmaty. Inne należy odrzucić tylko dlatego, że one wywodzą się z tradycji chrześcijańskiej i wtedy nastanie ta, przepraszam, lewacka równość. Każdy będzie sobie żył, jak będzie chciał, będzie to, co będzie chciał, to będzie sobie robił, ale proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie czynności, my to musimy dostrzec, one nie tylko godzą w kraje, ale one godzą właśnie w rodzinę, która w tym kraju jest tą komórką podstawową, w to DNA, a to rodzina jest najważniejsza. I doskonale sobie z tego zdają sprawę, ale przecież jeżeli ich koncepcja opiera się na marksizmie, to przecież doskonale o tym wiedzą, że nic innego jak manifest komunistyczny miał postulat zniesienia rodziny. Jesteśmy tego świadkami. I o ile nie oficjalnego zniesienia rodziny, to zastąpienia takimi substytutami. Kto z kim chce, w jaki sposób chce, może stanowić rodzinę. Już prawda nie odgrywa w tej kwestii żadnego klucza. I dlatego trzeba nie ślepo przyjmować wszystko to, co idzie z Brukseli, bo z pewnością są tam rzeczy dobre, ale są te, których przyjąć nie można. I trzeba jeszcze wiedzieć jedno, nie wolno nas straszyć tym, że nie otrzymamy jakichś subwencji. Dlaczego? Dlatego, że my również do tej Unii Europejskiej wkładamy i to niemałe pieniądze.
A ten szantaż ekonomiczny towarzyszy różnego rodzaju działaniom wymierzonym przeciwko Polsce. Obserwujemy to z niepokojem. Także obserwowaliśmy z niepokojem zachowanie samorządów. Takie, panie doktorze, bardzo niekonsekwentne. Najpierw uchwalane karty praw rodziny, w których rzeczywiście podejmuje się decyzje ukierunkowane na to, aby chronić rodzinę przed różnego rodzaju zagrożeniami, także ideologicznymi. Później pojawiają się różnego rodzaju komunikaty, w których samorządy dowiedziały się o możliwości pozbycia ich środków finansowych. No i mieliśmy do czynienia, że sejmiki niektórych województw zaczęły się wycofywać wcześniej przyjętych chociażby kart chroniących rodzinę.
Tak, tutaj niestety duży minus dla tych samorządowców, bo wychodzi to po prostu na taką tragifarsę, bym powiedział, ponieważ skoro szliśmy do wyborów samorządowych i tych ogólnopolskich, prawda, do Sejmu z chlubnym hasłem chronienia rodziny, wspierania rodziny, promocji rodziny, co też trzeba powiedzieć, jest robione na tym szczeblu, prawda, parlamentarnym, ale trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, no, skoro podejmujemy takie uchwały i byliśmy za nimi, wspieraliśmy, stoczyliśmy o nich bój, to jak można zagłosować później w tym sejmiku przeciwko takiej uchwale? To jest, powiedzmy sobie, taka pokazanie, mówiąc językiem stadionowym, żółtej kartki. To jest, to zaczyna być niebezpieczne. Ponieważ dochodzi do takiej sytuacji, że nie mamy tej pewności, bo ktoś może powie, no tak, jeżeli zrezygnujemy, to otrzymamy subwencję. A jaką mają pewność, że otrzymają te subwencje? Żadnej pewności nie ma, że tę subwencję w postaci tego środka finansowego się otrzyma. To jest pierwsza sprawa. I proszę zwrócić uwagę, że jakoś dziwnym trafem właśnie środowiska katolickie o to zawalczyły, ale jest błoga cisza, powiedzmy sobie, na lewicy, wręcz nawet krytyka, że bardzo krytyka, może inaczej, to źle sformułowałem, ale jest takie krytyczne podejście do tego, że nie ma jakiegoś wsparcia jeszcze dla środowisk LGBT, żeby takie uchwały przyjąć. Czyli z jednej strony dochodzimy do pewnego paradoksu. Idziemy po rodzinę, promujemy rodzinę, wskazujemy, że rodzina jest niezwykle ważna, ale później głosujemy przeciwko temu, co sami ustanowiliśmy. I w oczach ludzi wychodzi się wtedy na człowieka niewiarygodnego, bo drugi raz taki człowiek, nie wiadomo, czy można mu zaufać, czy on mi mówi prawdę, czy on jest po prostu koniunkturalistą, który chce wykorzystać daną chwilę i chce powiedzieć ludziom to, co oni tak naprawdę chcą usłyszeć. I mówię, patrząc na przykład na marszałka województwa łódzkiego, bo zapoznałem się z pismem, które tam wpłynęło, no to nie może być tak, że głosujemy przeciwko pewnym punktom, prawda, w tym, co przyjęliśmy i dyskredytujemy autorytet akurat osoby związanej z akcją katolicką, naszą panią Ewą Wędrowską. Nie może być takiej sytuacji, ponieważ wychodzi się naprawdę na niewiarygodnego człowieka, a lewica wtedy po prostu mówi, no zobaczcie panowie, nawet nie jesteście w stanie uchwalić pewnych rzeczy i panie. Więc trzeba wiedzieć jedno, że jestem konsekwentny w działaniach, bo później trudno patrzeć na takiego polityka, który pojawia się na przykład na Jasnej Górze, na mszy świętej, który mówi o wartościach chrześcijańskich. Naprawdę ciężko takie kwestie się przyjmuje. I tu lewica korzysta na tym znacznie i zaciera palce do tego, żeby po prostu nie było takiej promocji rodziny rozumianej po prostu w oparciu o tą tradycję, z której wyrastamy, czyli cywilizacji zachodniej.
Panie doktorze, powstał ogólnopolski ranking szkół przyjaznych LGBT+ w Polsce. Właściwie po co ten ranking i czemu ten ranking ma służyć?
No to jest właśnie to, żeby przepraszam, to homokomando tak zwane może miało gdzie czynić wypady. Ja sądzę, że żeby prostować tych, którzy są niepoprawni politycznie, ale czy, proszę ojca, w szkole ważniejszy jest ranking w tej materii, czy ranking na przykład z której szkoły, placówki oświatowej w Polsce uczniowie zdają najlepiej egzaminy, dostają się na studia? Przecież popatrząc trzeba na naszą szkołę w ten sposób, że są zajęcia, gdzie uczy się właściwie rozumianej tolerancji, a nie tolerancji represywnej Herberta Marcuse, tak? To jest wszystko robione. I rodzica pytanie, czy interesuje ranking, który, przepraszam, kto robi? Znów lewica i on tak samo będzie wiarygodny jak te strefy wolne od LGBT. Która szkoła? Ja podejrzewam, że na celowniku z pewnością najbardziej homofobicznymi szkołami będą te, w którym kuratorem jest pani Barbara Nowak, czyli województwo małopolskie. Dlatego, że jest człowiekiem przestrzegającym prawa, mówi o pewnych wartościach, nie wstydzi się swojej wiary i stąd tam jest dużo takich rzeczy, które bolą tych ludzi z tej lewej strony. I znów proszę zwrócić uwagę, że jest to kolejny bicz do zmagania szkół, żeby były poprawne politycznie, tak? Czyli żeby uginały się pod lewicowym dyktatem i w związku z tym muszą wprowadzać z pewnością jakieś osoby związane z tą lewicową narracją, które będą czyniły to na spotkaniach z młodzieżą, żeby podważać dotychczasowy model rodziny, bo skoro będzie takie na przykład pytanie, czy uważasz, że rodzina to jest tradycyjnie mężczyzna, kobieta, jeżeli ktoś odpowie, że nie, to co, to jest homofobem i wtedy ta szkoła będzie ostatnia w rankingu i na wyższym uczelnie na wykłady z etyki do pewnej pani na Uniwersytecie Warszawskim studenci nie będą mogli przyjść i posłuchać o tym, że karaluchom przysługuje status, nie wiem, uchodźcy czy kogokolwiek innego. No, to jest jakaś aberracja. I pytanie jeszcze jedno. Czy ta instytucja, która chce to robić, ma jakiś placet w ogóle ministerstwa? Podejrzewam, że nie. Więc te badania oczywiście sobie można stworzyć i można w nich napisać szereg różnych dziwnych rzeczy.
Edukacja w dobie demontażu wartości, także kondycja polskiej szkoły. W ostatnim czasie, panie doktorze, jesteśmy świadkami kolejnych ataków wymierzonych przeciwko obecności lekcji religii w polskiej szkole.
Tak, to jest oczywiście, wiadomo, że ludzie mają różnego typu poglądy, nawet na sprawę obecności katechezy w szkole. Mają do tego prawo, tak? Ale przede wszystkim mają obowiązek, jeden, zasadniczy, przestrzegać prawa, które jest stanowione w Polsce. Dokładny obraz, każdy może jechać w terenie zabudowanym 150-200 kilometrów, ale mamy jechać 50 i należy tego przestrzegać, bo dostaje mandat i w tej kwestii jest identycznie, że mamy raz po raz artykuły w pewnej gazecie, raz po raz informacje w pewnej stacji telewizyjnej, ja nie będę mówił, państwo dokładnie wiecie o kogo chodzi, i przekaz, jaki tworzy się oprócz tego, że ta religia to tam jest taka zbędna, dajcie ją na pierwszą, na ostatniej, a jak będzie na pierwszej, o 7:10, to uczniowie nie przyjdą, a z ostatniej uciekną. Wobec tego zobaczcie państwo, nie chodzą na katechezę, więc ona jest niepotrzebna. A z trzeciej strony, ojcze, byłem świadkiem, Gazeta Wyborcza w Częstochowie mówi, że uczniowie w środku godzin lekcyjnych mają katechezę. To jest karygodne, bo kilku z nich nie chodzi. Z 9 osób czy tam kilka. Nie chodzi na katechezę. Powinni iść na lekcje etyki. Nie wiem, czy chodzą, czy nie. To mnie w tym momencie, załóżmy, nie interesuje. Tak? I wielkie larum. Czyli o co chodzi? O uczniów? Nie. Chodzi o to, żeby wyrugować katechezę. Dwa, że następny argument to jest podważanie kompetencji osób, które katechizują. W szkole, w której ja też jestem czynnym nauczycielem, w szkole, w której dane mi jest uczyć, trzech nauczycieli religii było, to są osoby z doktoratem. My mamy innych naprawdę bystrych nauczycieli. Nie można po prostu powiedzieć w ten sposób, nie można podważać kompetencji. Dlaczego pewna gazeta, dlaczego pewna stacja telewizyjna nie podważy kompetencji osób, które uczą historii języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, bo wiedzą, że to nie ma znaczenia, ale oni wiedzą jedno, że katecheza jeszcze jest jednym miejscem w szkole, w którym człowiek dotyka namacalnie wartości cywilizacji zachodniej. A media liberalne, media lewicowe, wiadomo za jakimi wartościami się opowiadają. Stąd dyskredytowanie autorytetu i wsparcie medialne służy jeszcze temu, że zrobiono taką zbitkę, w której Kościół musi się po prostu kojarzyć z pedofilią. Łatwo jest oskarżyć duchownego. Łatwo zrobić tysiące zdjęć już w momencie jego aresztowania, ale kiedy sąd go uniewinni, tych fleszy nie ma. Pewna gazeta nie napisze, pewna stacja nie zrobi o tym reportażu. I w związku z tym trzeba być po prostu konsekwentnym i powiedzieć sobie jeszcze raz, że Kościół nie może też być takim, przepraszam, słabeuszem w przekazie medialnym. Trzeba pokazać, że ta katecheza jest konieczna, potrzebna, że wspiera. I zresztą oddajmy głos też uczniom, którzy rozliczają swoich katechetów. Proszę pana, pan był chory, proszę siostry, siostra była chora, proszę siostry, ja bym chciał chodzić na katechezę. Takie głosy też słyszałem, ale mamusia, tatuś mówią zupełnie co innego, że księża krzywdzą dzieci. I tu się zaczyna ta rozmowa, czyli ktoś tworzy taki klimat, w którym ta katecheza ma być wypchnięta ze szkół, ma być niepotrzebna. I tym samym proszę zwrócić uwagę, drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, co się robi? Tworzy się klimat, w którym łamie się prawo. Prawnie jest to przedmiot, który rodzice zdecydowali, że ma młody człowiek chodzić. Młody człowiek w wieku 18 lat podjął decyzję, że chce być na tym przedmiocie. Oczywiście może być różnie ten przedmiot prowadzony, tak? Ale nie czarujmy się. W większości przez wiele lat jesteśmy zadomowieni i co kilka lat, w zasadzie co roku, podważa się kompetencje osób. Proszę ojca, gdybyśmy tak podważyli kompetencje pewnych dziennikarzy z pewnej gazety czy z pewnej stacji telewizyjnej, jakie byłoby larum, prawda? A tutaj można nas wdeptać w ziemię, można po nas popluć, można powiedzieć, że jesteśmy niepotrzebni, to przepraszam, jak ci, którzy mówią o tej równości, w jaki sposób traktują każdego jednego katechetę.
Do tego trzeba zaznaczyć, że konieczne jest zaangażowanie różnych środowisk katolickich. Potrzebna jest aktywność rodziców, abyśmy rzeczywiście nie dali się, panie doktorze, pochłonąć bierności.
Tak, i tutaj jest, drogi ojcze, jeszcze jedna sprawa. To też trzeba, zawsze jak są telefony do radia czy do telewizji, zawsze czy spotykam się nawet gdzieś z osobami, to pada taki pewien piękny slogan względem rozgłośni, względem telewizji. Tam mówią prawdę. I teraz świętej pamięci biskup Płocki powiedział, że bylibyśmy naiwni, gdyby prawda się obroniła sama. Moi drodzy, prawda jest taka, że plują na katechezę, podważają kompetencje obecności Kościoła w szkole, że nie szanuje tej sfery profanu. Tak, a z drugiej strony jesteśmy świadkami, jak jest napad na sakrum w czasie tak zwanych czarnych marszy i gazety i stacja telewizyjna milczy albo nawet pochwala. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy z czymś takim do czynienia, to trzeba sobie powiedzieć jasno, jako katolicy nie możemy poprzestać tylko i wyłącznie na modlitwie. Pamiętam taki wywiad dla naszego dziennika, pan Rafał Stefaniuk, po pewnym wywiadzie powiedział, proszę pana, nareszcie to wybrzmiało. Bo ciągle słyszę w ruchach mówi chrześcijańskich, katolickich, że trzeba się tylko i wyłącznie w tej intencji modlić. Ja mówię, panie Rafale, my jesteśmy katolikami. Nas obowiązuje również czyn. Wiara bez uczynków jest martwa. I tutaj lewica wchodzi jak przysłowiowy nóż w masło, tylko i wyłącznie dlatego, że bierność katolików, a bo tam co powiedzą, co tam będzie, nie stanę w obronie. Ja wiem, że to prawda, ale pomodlę się w domu i mam zaspokojone modlitewnie własne ego, usprawiedliwienie, ale my zapominamy, że usprawiedliwił nas Bóg, a w kwestiach Boga mamy walczyć, a dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, więc my mamy w to się zaangażować, mamy być ludźmi czynu i przerobić właśnie tą właśnie katechezę później na obecność w parafii, żeby ci ludzie młodzi wchodzili nam do ruchów, a jeżeli my jesteśmy niewyraziści, nie umiemy stanąć w obronie wiary, bo w obronie wiary stawali moi uczniowie, studenci, widzieliśmy bardzo dużo młodych ludzi, którzy bronili jasnej góry, czy przed LGBT, czy przed czarnymi protestami. Ci młodzi tam są, ci młodzi, którzy chodzili systematycznie na katechezę, więc nie możemy ugiąć się pod takim dyktatem i naprawdę trzeba wziąć się ostro do roboty takiej apostolskiej. Naprawdę, bo jesteśmy dobrze w modlitwie, dobrze w organizowaniu wielu rzeczy, ale jesteśmy słabi w pracy u podstaw. Cóż z tego, że Akcja Katolicka wyda komunikat, jak zatem nie pójdą żadne działania. Lewica się przyzwyczaiła do naszych komunikatów. Mamy być w czynie, tak? Może trzeba będzie kiedyś przyjść i powiedzieć, nie traktujcie katechezy w ten sposób i zaprotestować, spotkać się środowiskiem katechetów, spotkać się środowiskiem Akcji Katolickiej i innych instytucji i pokazać, że stanowimy jakąś realną siłę.
Edukacja w dobie demontażu wartości. Nasz gość, pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Zapraszam państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Oczekujemy na telefony uczniów, na telefony nauczycieli, rodziców. Temat i nasza troska dotyczy właśnie edukacji. Numery telefonów: Polska Północna 56 600 55 23 55, to numer telefonu dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Nam za gwarem szkolnym i to chyba się nie zmieni, chociaż zawsze się marzyło o wolności. Profesorze, mówisz jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj, póki czas. Profesorze, mówisz jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj, póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się rozstać, co tu kryć. Przyrzekamy rozwiązywać swe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Dziś żegnamy szkolne mury naszych dobrych profesorów, przez nas brak się siwy głos na wasze stronie. Dziękujemy za matury, za wykucie trudnych wzorów. Już nie dzieci, lecz dojrzałe, stare konie. Profesorze, póki jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj, póki czas. Profesorze, póki jeszcze blisko nas. Profesorze, wysłuchaj, póki czas. Tą piosenką cię żegnamy, profesorze. Nasze myśli będą zawsze z tobą szły. Piosenką przepraszamy, profesorze, za kłopoty przepraszamy i za łzy. To jest nasze, profesorze, pożegnanie, a niełatwo nam się się rozstać, co tu być. Przyrzekamy rozwiązywać te zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć. Przyrzekamy rozwiązywać swe zadanie, jak uczciwie i mądrze żyć.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec, Bergisch Gladbach. W 88 roku z Polski, Kaszuby, Kościerzyna, w 88 roku opuściłem Polskę, wyjechałem, do tego czasu byłem nauczycielem sportu WF-u, bardzo kochałem ten mój zawód, z różnych finansowych spraw nie wyjechałem, tylko z prywatnych, na mieszkanie miałem czekać ponad 20 lat, bardzo chorego syna miałem. Na wstępie tylko porównam, bo tyle się mówi, że nasze nauczyciele chcą dorównać do Niemczech. W Niemczech nie wolno strajkować, nauczycielom nie wolno strajkować. Zarobki doskonale rutyniarzy polskich i niemieckich nauczycieli porównuje, ale nasi nauczyciele zapominają, że mieszkanie czterokrotnie nauczyciel jak wynajmuje droższe. Wszystkie usługi 4-5-krotnie od fryzjera na naprawy auto malarza. O tym bardzo często zapominają i nasi nauczyciele podyplomowi, bo nawet nie wiem po co to słowo podyplomowe, bo ja zauważyłem, miałem kontakt dalej i porównywałem, nauczyciele podyplomowi nie zmienili swojej pracy całkowicie, nic, tylko stracili czas na robienie tego uprawnienia. W Niemczech nie muszą być sami magistrowie. W szkole podstawowej czy w szkole zawodowej nie musi być magister. Ostatnio jest bardzo dużo nauczycieli brak, bo ze względu i na bezpieczeństwo i nauczyciele, ale to jest temat już następny, rezygnuje i bierze się nawet rencistów, przeszkala się pedagogicznie byłych tam wojskowych i tą propozycję, jak przyszła PiS do władzy, mówię, weźcie się za nauczycieli, bo to jest wasi wyborcy. No niestety dużo nie posłuchało, miało się nowe szkoły robić, bo to, co się przyjeżdżali studenci sobie popracować w latach 90. z różnych uniwersytetów, nie będę nazywał, 15 sierpnia mówię, mamy święto. Jakie święto? Drugi, trzeci rok, jeden był politologii, obrona narodowa, czy jakieś wimigasi. Ja mówię, no co wy się uczycie? Słowo Pilecki, chociaż pochodzili z tamtych stronnic. To, co ostatnio, od 5-6 lat już nie chodzę na spotkania, bo w Kościerzynie to, no nie ma słów, jak lewactwo przejęło szkołę od dyrektorów. Oni chodzą do kościoła, to są tak zwani dla mnie socjaliści. Fatalnie. Historia jest fatalna. To ja musiałem chodzić, jako na mnie, co mnie mówili farbowany Niemiec 1 marca, żeby w Kościerzynie flagi wywiesić. Jedno mały rodzynek to moja szkoła, z której pochodzę. Szkoła podstawowa w Kornym imieniem Witolda Pileckiego. Miałem mały wkład, że pani dyrektor, pani Beata zgodziła się i po długich namowach konkursie wygrał pan rotmistrz Pilecki. Maleńka szkoła. Zachęcam dużo ludzi, żeby sobie kliknęli na szkołę podstawową i przekazali. Mówię o tym wszystkim, szczególnie tu o Niemczech czy gdzieś, bo nie wiem, ilu nas tu słucha ten zawód, bo mówię, miałem klasy sportowe, wspaniałą pracę. Pan dyrektor, o nas było słychać w dwóch szkołach pracowałem. W pierwsze nie było żadnych warunków, a umieliśmy się pokazać i na szczeblu wojewódzkim, a nawet do mistrzów Polski w Łomży. Także nie zawsze warunki muszą odgrywać. Wspaniałe. Myśmy mieli już w WWF od pierwszej klasy. Młodzież czekała pół godziny wcześniej czasami, jak już nową halę dostaliśmy. To jest temat długi, długi i troszeczkę nauczyciele, ci rutyniarze muszą troszeczkę pomyśleć, bo ja sobie nie wyobrażam strajkować. Miałem lokal koło boiska, żeby w tym czasie, ile to było, miesiąc czy ileś, żadnego ruchu. Dla mnie bym, nie wiem, kto mógł strajkować, a ja treningi i tak bym wykonywał tego. Mnie było wstyd za tych toczących się, czy tam beczących. Wstyd było mi w Kościerzynie, jak mi mój znajomy mówi, na rynku się spotykali przed tymi strajkami kobiet i młodzież biega z tymi wyzwiskami, co zrobić z PiS-em, i byli również prawdopodobnie nauczyciele, który nikt nie zwrócił. Ty nie możesz, nie? I ostatnia sprawa.
Ostatnie
nie
zdanie,
spotkałem
panie
nauczyciela i ucznia, żeby wiedział różnicę między flagą, tęczą biblijną, a tęczą LGBT.
Dziękuję ślicznie, panie Eugeniuszu. Bóg zapaść z Panem
Boże,
Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Wątków bardzo wiele, panie doktorze, ale pan Eugeniusz to nauczyciel i trochę także swoich żali powylewał. Bardzo proszę. Halo? O, straciliśmy połączenie telefoniczne. Zaraz spróbujemy połączyć się.
Już jestem, halo, halo.
O, teraz tak, słyszymy się.
Coś się spłaciło.
Tak,
przepraszam bardzo.
Teraz jesteśmy.
Zacznę od końca. Powiem tak, jeżeli sądy w Polsce, czego przykładem jest dokładnie Częstochowa, nie potrafią dostrzec tego, bo argumentacja, byłem półtorej godziny przesłuchiwany w sprawie, argumentowałem, dałem przykład właśnie Forum Żydów Polskich, którzy mówią bardzo wyraźnie, że tęcza środowisk LGBT jest w kulturowym konflikcie z tęczą biblijną. To jest pierwsza sprawa i nie wolno jej w ten sposób interpretować. I orzeczenie sądowe mamy takie, kiedy znajduje się na aureoli Pana Jezusa i Matki Bożej w ikonie jasnogórskiej, nie tylko w ikonie jasnogórskiej, tęcza środowisk LGBT, która jest w ogóle ze sfery profanum i sakrum, bo nie ma tam żadnego odnośnika do sfery sakrum. I orzeka tak wykształcony sędzia, wykształcony prawnik również mówi o tym, że i przekonuje, prawda, wbrew orzeczeniu człowieka, który jest kulturoznawcą. Więc pytanie zasadnicze, czego ja mogę wymagać od młodego człowieka? Proszę zwrócić na to uwagę. Czyli my, naszym zadaniem również, czy to będzie katecheza w szkole, katecheza parafialna, czy gdziekolwiek indziej, jest przede wszystkim odkłamywanie tego wszystkiego. Począwszy właśnie od tęczy, skończywszy na naturze ludzkiej. I to jest nasze dzisiejsze zadanie. Z drugiej strony trzeba powiedzieć jeszcze jedną kwestię. Nauczyciel jako pracownik publiczny, prawda, jest domagany się z jednej strony, tutaj też trzeba to powiedzieć, żeby nas po prostu szanowano, ale jeżeli wychodzimy, czy też namawiamy jeszcze innych ludzi do tego, żeby szli i ktokolwiek by w Polsce nie rządził, uważam, że młodego człowieka nie wolno w ten sposób angażować w jakiekolwiek protesty. Jeszcze raz to mówię, ktokolwiek by w Polsce nie rządził, nie wolno przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko ludziom namawiać kogoś do protestu, żeby wznosić jakiekolwiek wulgaryzmy. Byliśmy świadkami tych wydarzeń, łącznie z naszymi wolontariuszami. Byliśmy w centrum takiego tak zwanej tych czarnych marszów, więc widzieliśmy dokładnie jak na dłoni, widzieliśmy, porobiliśmy zdjęcia, co tam się po prostu wszystko, co się odbywało. I teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli nauczycielowi w szkole, jakim prawem nauczyciel ma w szkole zwrócić temu samemu uczniowi uwagę, który wulgarnie zachowywał się podczas czarnego protestu, krzyczał nie tylko na Prawo i Sprawiedliwość, ale na Kościół, na inne ich instytucje, używał wulgaryzmów, to dlaczego wtedy mu nie zwracał uwagi, bo nie był nauczycielem, a w szkole już może mu wpisać uwagę? To jest jakaś po prostu niekonsekwencja, to jest pierwsza sprawa. To nie znaczy, że trzeba wszystkie prawda, sprawy, które gdzieś narzuca czy rząd, czy ministerstwo, zaraz przyjmować z wielkim hura optymizmem. Ale jest jedna rzecz. W cywilizacji, która jest powiedzmy sobie odpowiedzialna za wychowanie młodego człowieka, która kształtuje i w nauczycielach, każdy powinien trzymać w sumieniu jedna kluczowa rzecz, chęć dialogu, zrozumienia, dlaczego ktoś tak mówi, a nam bardzo często przedstawia się pewne wypowiedzi jakoś dziwnie zdeformowane. Albo gdzieś, na przykładzie ministra, ja to obserwuję zupełnie obiektywnie, mówię, wyciąga się jakiś jeden wyraz, robi się z tego jakieś wielkie poruszenie. Wszyscy mają z tego świetną, powiedzmy, świetny ubaw, a w gruncie rzeczy to tak naprawdę później się okazuje, że nie wiadomo, o co chodzi i co ten minister w rzeczywistości powiedział. Jego wypowiedź zostaje spłycona, a nauczyciel ma jedno kluczowe prawo, ma świecić przykładem dla innych ludzi. Młody człowieku, nie idź tam, wyczekaj, poczekaj, ja ci to wytłumaczę, zaprosimy kogoś, kto reprezentuje inne poglądy. I w ogóle jeszcze jedna kluczowa rzecz. Wiemy o tym, że historia nam pokazuje to pięknie w nowym artykule Nowy najazd bolszewizmu na Polsce w latach 30. wykazał nie kto inny, ale ksiądz Stefan Wyszyński, dzisiejszy błogosławiony, tak, prymas, to powiedział, że właśnie ten związek jest komunizujący, jakie o nim jest postulaty. I właśnie zwróćmy uwagę, że my chcemy zmieniać oświatę, ale oświatę chcemy zmieniać nauczycieli, ale środowisko nauczycielskie jest w większości właśnie wspiera te lewicowe postulaty. To jest właśnie dzisiaj nam bardzo utrudnione i to wymaga z naszej strony dialogu. To jest pierwsza kwestia, jeżeli da się dialogować, a z drugiej uznania tego, żeby inni respektowali nasze prawa, które nam się należą.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Alina z diecezji świdnickiej.
Witam pani Alino.
Ja mam takie wspomnienie z lat szkolnych, ponieważ dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i takie wspomnienie człowieka z lat 75., 6., naszego pana profesora, bardzo czcigodnego, no niestety już, świętej pamięci, który uczył nas w liceum plastycznym we Wrocławiu w tych latach rysunku i malarstwa. To był człowiek niezwykły, naprawdę niezwykły. Tak jak wspominam, 75, 7, 6, 7 rok, kiedy mieliśmy zajęcia z malarstwa i rysunku, przychodził, to jeszcze były takie czasy, że można było sobie do pracowni wejść z fajeczką, palił amforę, czerwoną, bardzo pachnącą, my przy sztalugach i w pewnych takich momentach mówi tak, a dzisiaj, żeby nie było wam nudno, ponieważ te zajęcia po 2-3 godziny lekcyjne trwały, takie u niego, mówi, no to posłuchamy sobie muzyki. No, szok był niesamowity, ale to trwało dłuższy czas. I wtedy, w tamtych latach, włączał nam z gramofonu, z winylu muzykę gospel. To był szok dla nas, ponieważ żebyśmy nie myśleli sobie o nie wiadomo jakichś niebieskich migdałach, a rysowali na przykład model, który tam jest ustawiony, czy martwą naturę, czy osobę, czy cokolwiek, żebyśmy w międzyczasie, między tym, co widzimy, a tym, co słyszymy, mieli jakiś kontakt. I na przykład pierwsze słowa to prepare the way of the Lord. Przygotujcie drogę Panu. I włącza się nam ta muzyka. My jesteśmy zszokowani. Jesteśmy w innym świecie. To był profesor, który nas prowadził w inny świat. Świat ducha, bo to były takie lata, wiadomo jakie. Także tu oczyma patrzymy na to, co mamy zrobić, za co będziemy ocenieni, a tu słuchamy pana profesora, który siedzi sobie gdzieś tam w kąciku, pyka fajeczkę i przygląda nam się tylko cicho. My jesteśmy wyciszeni. To był świętej pamięci profesor Zbigniew Paluszak z Wrocławia, z liceum plastycznego. Wspaniały, cudowny człowiek. Po dziś dzień tę płytę mam, gramofon mam i kiedy mi tak bardzo czegoś brak, to po prostu ją włączam. I przygotujcie drogę Panu. Słucham gospel. Szczęść Boże, tyle chciałam powiedzieć i podziękować wszystkim profesorom, a szczególnie artystom.
Dziękujemy ślicznie, pani Alino, pani doktorze, jak dużo zależy od nauczycieli.
Oczywiście, bo tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, że pani nas bardzo pięknie też naprowadziła na pewien taki aspekt. Proszę zwrócić uwagę, że o pewnych rzeczach nie można było mówić, jak ta sytuacja, o której pani opowiadała, jest adekwatna do dnia dzisiejszego, że są rzeczy, o których, których nie można krytykować. Są poglądy, z którymi się nie dyskutuje, bo one są niebezpieczne, tak? Myśmy to już przerabiali, ten scenariusz. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na tą kwestię, żeby wyłowić z tej dyskusji właśnie pani tutaj z diecezji świdnickiej. Mianowicie to polega na tym, że pani nam pokazała jeszcze jeden bardzo ważny obszar. Obszar bardzo istotny, bardzo, bardzo ważny. Obszar kultury. Że dziś wypiera się właśnie te wartości, które wynikają z chrześcijaństwa, z prawa rzymskiego, z filozofii greckiej, z płaszczyzny kultury. Likwiduje się je. Pokazuje się to za rzecz zbędną, utopijną. To było kiedyś. Dlaczego lewica ma taką świadomość, że to trzeba robić? Ona, mianowicie dlatego, że właśnie rdzeniem każdej kultury jest religia. Ona, to co pani powiedziała, to był obszar ducha, który was wprowadził profesor, kiedy malowaliście te piękne obrazy. A my dziś jesteśmy świadkami właśnie podcinania tych korzeni, odcinania młodych ludzi od korzeni, żeby po prostu te pędy młode poszły w zupełnie innym kierunku niż szły przez ostatnie 2000 lat.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jarosław Wejherowa na Kaszubach.
Witam serdecznie, bardzo proszę, panie Jarosławie.
Ja pragnę serdecznie pozdrowić szanownego gościa, pana doktora, ojca również Piotra, bardzo małego. I również bardzo serdecznie chciałem pozdrowić pana, który z Niemiec zadzwonił, a jest rodem z Kościerzyny, Kaszuby. Więc trzymajmy się Kaszubi razem i trzymajmy z Bogiem. Ale jeśli chodzi o temat do audycji, jesteśmy narodem, jesteśmy krajem, który nie pojawił się znikąd. Zawsze jakaś cywilizacja zaczyna się od tradycji, od zwyczaju. To jest potem, staje się kulturą i to staje się fundamentem cywilizacji. Naszej cywilizacji nie przywieźli w workach ani w żadnych wagonach towarowych jacyś misjonarze LGBT i tak dalej. My jesteśmy od zawsze w naszej tradycji chrześcijańskiej cywilizacji. Ciekawe właśnie, czy szanowna pani prezydent miasta Gdańska też pochodzi z jakiejś rodziny LGBT, czy coś takiego i jej podobni? Czy oni nie wyznają wartości rodzinnych, że oni nie wiedzą, że rodzina to fundament, że na rodzinie można się oprzeć, że samotny człowiek umiera, można powiedzieć, w mękach, bo nie ma nikogo, nie ma rodziny, nie ma dzieci, wnuków, nikogo, sam siedzi w domach. Ile dzisiaj ludzi samotnie umiera? Dlaczego? Bo nie ma rodziny. Wszyscy albo wyjechali, albo się odłączyli, poszli na swoje. Nie ma rodzin tradycyjnych. Mam akurat to szczęście, że mamy wokół siebie z żoną nasze dzieci, bardzo blisko, wnuki, wszystko tętni życiem. To jest właśnie rodzina. A nie możemy sobie pozwolić, że jacyś ideolodzy od pana Spinelliego nam będą narzucać nasze zasady, jakie mamy tutaj teraz łamać. Niestety, Polaka coraz mniej w Polaku, katolika coraz mniej w katoliku, bo to nam dała tak zwana Europa. Europa ginie, Europa gnije. Nie chciałbym, żeby Polacy razem z tą Europą stali się jak Jeremiasz w cysternie Malachiasza, gdzie tylko osad, smród i tak dalej. Jeśli chodzi o szkołę współczesną, jaka jest, taka jest. My również pamiętamy, szanowny gość na pewno też, że były kiedyś w szkołach, ja zresztą bardzo sobie chwalę, zajęcia techniczne. Dzisiaj nie ma czegoś takiego. Młodzież nie potrafi nawet posługiwać się młotkiem, już nie mówię obcęgami, czymś jakimś prostym narzędziem, bo to jest niebezpieczne. W szkole dawniej była tak zwana trzcinka, która gdzieś tam w rękawie, gdzieś tam pan nauczyciel dyżurujący na holu miał, tak? I przywołał kogoś, wyprowadził za drzwi i za chwilę wychodził młodzian bardzo wyprostowany i bardzo grzeczny. Dzisiaj czegoś takiego nie ma. Rób ta, co chce ta. To nie jest szkoła. Czy dzisiaj już prawdziwych nauczycieli nie ma? Czy nam się być może wydaje? Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie z Kaszub, z Wejherowa, Jarosław.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Bardzo proszę, panie doktorze.
Dziękujemy. Zacznę też od końca. Myślę, że prawdziwi nauczyciele są, jest ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast gdyby to, co oni robią, ujrzało światło dzienne w taki autentyczny sposób, który oni to pełnią w mediach tych właśnie, które bardzo często mają taką negatywną narrację, z pewnością musiałby zmienić swój sposób patrzenia. Ale pan wywołał tutaj pewnego człowieka, Altiera Spinelliego, tak, jego koncepcję Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że na każdym szczeblu edukacji mamy możliwość różnych wyjazdów. Czyli znów nasi uczniowie wyjeżdżają, czy to w ramach jakichś projektów, szkoła średnia, końcówka szkoły podstawowej, i tam jadą na ten grunt, w którym doświadczają Europy, fascynują się nim, bo to są młodzi ludzie, którzy lubią odkrywać pewne rzeczy, ale tam już to społeczeństwo zostało ukształtowane w oparciu o właśnie te wartości, które zmiotły z przestrzeni kultury, edukacji, wartości chrześcijańskie. I tutaj jest sytuacja taka, że George Lukács, tak, który wprowadził jeszcze w 1919 roku jako minister edukacji na Węgrzech taką edukację seksualną, która była demoralizacją i zniszczeniem chrześcijaństwa, mówił wprost, że jedyne rozwiązania, jakie widział, to taki system edukacji, który byłby destrukcyjny, żeby wyplenić z ludzi nie tylko wiarę, ale to, co z tej wiary wynika. I w ten sposób proszę zwrócić uwagę, że dochodzimy do takiego stanu rzeczy, że to, co duchowe, to, co wywodzi się z chrześcijaństwa, staje się podejrzane. Ale jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim. Do młodego człowieka, który rzadko korzysta z telewizji, rzadko korzysta z radia, w przestrzeni internetu przekaz, hejt dotyczący Kościoła jest po prostu wprost nieproporcjonalny do tego, co rzeczywiście Kościół robi. I ten młody człowiek wynosi taki obraz Kościoła i stąd może brać się rezygnacja jego rodziców, jego samego jako już osoby dorosłej, z tego, żeby nie brać udziału w zajęciach katechetycznych, nie chodzić na katechezę na przykład, czy negować tradycyjnie rozumianą rodzinę. Bo ja przypomnę takie dzieło Freuda, proszę Państwa, warte odgrzebania, kultura jako źródło cierpień. I tam właśnie mówił Freud wprost, że to, co wyrasta z kultury tej tradycyjnej, chrześcijańskiej, jest negatywne i konieczne, trzeba to odrzucić, ponieważ wszystko jest tłumione przez to, że chrześcijaństwo niesie jawne nakazy, tego nie rób, unikaj. I to nie pozwala temu instynktowi płciowemu się uaktywnić. A to dziś chcą zrobić ci piewcy rewolucji seksualnej. I na to po prostu no nie może być zgody przede wszystkim rodziców i przede wszystkim pedagogów. To jest bardzo ważne, że my ponosimy odpowiedzialność za tego człowieka, którego powierzają nam rodzice.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Anna z Francji.
Witamy Pani Anno.
Ja to już od kilku lat zauważyłam, że we Francji jest taka moda była, żeby dzieci wybierały swoją religię, bo jak będą duże, jak dorosną, to one sobie wybiorą, w co chcą wierzyć. No i tak obserwuję od kilku już lat, że właśnie nawet i w sąsiedztwie mam taką sąsiadkę, co miała, ma troje córek. I jedna z nich, jak tak miała 15 lat, no to ona została muzułmanką i tak gdzieś dopiero jak miała 22-23 lata, to tak pomału zaczęła te z głowy ściągać tę burkę. No i tak zaczęła przychodzić do rozum do głowy. Bo właśnie te dzieci wychowywane tak bez żadnej religii, w pewnym momencie tak mi się wydaje, że jak tylko jest trochę konflikt z rodzicami, czy w szkole coś tam nie tak, to one szukają jakiegoś odpowiednika. Jak na przykład nie ma dialogu z rodzicami czy coś, no to szukają gdzieś innego wsparcia. I tak samo pracuję w restauracji i miałam raz takiego pana, co tak do mnie zagadał, bo poznał po akcencie i tak mi mówi, a pani taki akcent ma jak moja żona, to chyba zgadnę, jeśli nie pomylę, jak pani z Polski jest. No to ja mówię, no tak. No i tak zaczęliśmy troszkę rozmawiać. I on mi mówi, a właśnie nam się urodziła córeczka, 2 miesiące ma i moja żona tak strasznie chce ją ochcić, a ja to bym chciał, żeby ona sobie sama wybrała, jak urośnie. No i ja tak popatrzyłam na niego i mówię, no tak, jak ma pan szczęście mieszkać w centrum Paryża, w jakiejś takiej dzielnicy fajnej, że, gdzie nie ma problemów, no to się panu uda i może jak do szkoły dobrej pan wyśle córkę, no to będzie katoliczką albo będzie ateistką. A jak nie, jak pan mieszka gdzieś tam na obrzeżach, nie w śródmieściu Paryża, tylko jak się to nazywa po polsku, na tych obrzeżach Paryża, no to wyśle pan dziecko do szkoły, gdzie 80% jest muzułmanów, no i ona będzie muzułmanką. To już do pana wychodzi, będzie, w sumie to pan wybiera na miejsce córki, bo ja powiedziałam, to jest takie prostolinijne, bo jeżeli się dziecko trzeba ochrzcić, no to trzeba i do kościoła pójść, to i trzeba później na katechezę wysłać i to jest dużo obowiązków, a ludzie dzisiaj idą prostolinijnie, nie chce im się lepiej na kanapie sobie siedzieć niż na religię z dzieckiem pójść. No i właśnie jak tak się przypatrzę, no to strach, bo tyle ludzi jest, co ma właśnie problem z takimi dorastającymi dziećmi, że te dzieci właśnie szukają jakichś reguł i jak ich w domu nie ma, no to one później, jeżeli nie miały od małego jakiejś religii, to zwykle jak wybierają jakąś religię, to są strasznie tacy nieustępliwi. Bardzo tacy na 100% są. No to tyle, chciałam się tak
dziękuję,
podzielić.
Dziękuję ślicznie pani Anno, panie doktorze, cenny głos poza granic Polski, aczkolwiek te trendy także już i w naszej ojczyźnie dotyczące wyboru przez dziecko, jak podrośnie sobie religii, są promowane przez niektóre środowiska.
Tak, ale proszę szanownej radiosłuchaczki z Francji zapytać o to, co by było, gdyby następnym razem przydarzyła się taka sytuacja, może pani spotka kiedyś tego pana, gdyby to dziecko zdecydowało się w wieku 30 lat wybrać sobie innych rodziców, ponieważ ci jej nie odpowiadają. I tak by stwierdziła. Dziecko sobie co może wybrać? Płeć, może sobie wybrać wszystko. Zwróć uwagę, że znów mamy problem z czym? Mamy problem do czynienia z tym faktem, że mamy do czynienia z taką totalną eksterminacją wartości chrześcijańskich z przestrzeni społecznej. O ile we Francji jest oczywiście inny kontekst, tam ta rewolucja kulturowa też ostro, przepraszam za określenie, przeorała to społeczeństwo. Przypomnijmy, że nie kto inny, ale twórca właśnie między innymi wielu paskudnych teorii, Theodor Wiesengrund Adorno, mówił wprost, dlatego we Francji jest to przyjmowane z wielkim entuzjazmem do dzisiejszego dnia, że jeżeli ktokolwiek kogoś lub coś ubóstwia, to zacytuję to dosłownie, bo mam ten cytat przed sobą. Ktokolwiek kogoś lub coś ubóstwia, przynależy pod względem myślenia do najciemniejszych postaci, czyli do metafizycznych karłów i kuglarzy na scenie świata. Jeżeli ta myśl infiltruje całkowicie rzeczywistość intelektualną Francji, to nie dziwmy się, że jeżeli pozbawiono Kościół praw, że pada taka teoria. Ja też miałem możliwość spotkania się kiedyś w Niemczech z katolikami z Francji. Tezy, które stawiali, po prostu to były dla nas rzeczy, przepraszam, wręcz z innej galaktyki. To do nas w ogóle nie docierało, o czym oni w ogóle mówią. Więc trzeba powiedzieć jedno, dla nich wiara jest abstrakcją, folklorem. Ale idzie właśnie ten drugi aspekt, to co pani powiedziała, islamizacja Europy. Tam jest to wszystko czytelne, jasne. Tam nie dotyka się tych wartości wynikających z Koranu, z nimi się nie dyskutuje. Jeśli przemilcza, nie pozwala się na procesje we Francji, nie pozwala się na publiczny kult. Mówi się, że trzeba usunąć pomniki, prawda, świętego Jana Pawła II, ale nie dyskutuje się z islamem. Przeszłość Francji w ich koloniach, gdzie dziś islam triumfuje, powiedzmy sobie w ten sposób, to w jaki sposób traktowano wyznawców islamu. I wreszcie jedna rzecz, to co pokona Francję estetycznie, niestety to jest właśnie dzietność, że wcześniej czy później zobaczą, że te wartości tam również się przemienią, więc nie ma takiej możliwości, trzeba decydować się, być jasno zdeklarowanym człowiekiem. No i przede wszystkim ten pan nie powinien podważać decyzji swojej żony. Jeżeli ją kocha, to on dobrze o tym wie, że nikt jak matka wie najlepiej, że chce dobra dziecka i dla niej jest to ważne i on to powinien uszanować.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo? Prosimy bardzo, halo, halo? Słyszę, że jest tam ktoś. Czy my się słyszymy? Halo? Halo? Tak, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłania się nisko i serdecznie pozdrawia księdza i gości. Teresa z Wrocławia. Właściwie bardzo dużo chciałabym mówić, ale powiem tylko to, co wydaje mi się takie najistotniejsze i to nawet nie moje własne, ale w pełni się pod tym podpisuję. Chodzi o wychowanie. Ja kończyłam Uniwersytet Wrocławski, kierunek humanistyczny. Na egzaminie specjalizacyjnym, kiedy powiedziałam, że szkoła powinna nie tylko kształcić, ale wychowywać, prawie że nie zostałam oblana z tej specjalizacji, no bo przecież tylko ma być edukacja, a nie wychowanie. Ja mówię, na rodziców nie ma się wpływu, na nauczycieli, jacy są, ma się wpływ. I tu chciałam właśnie na temat wychowania przeczytać z książki Phila Bosmansa. Rzecz oczywista, ale według mnie taka bardzo jednoznaczna. Jestem przekonany, Phil Bosmans, cytuję, że to, co się dzieje w różnych szkołach, jest ważniejsze i ma większe znaczenie niż wszystko to, co się robi w fabrykach, zakładach pracy, biurach. Bowiem właśnie w szkołach jest wychowywany, dobrze lub źle, kształcony dobrze lub źle, człowiek. Kiedy chodzi o umysł, o wypełnienie mózgu wiadomościami, to produkuje się doskonałe roboty, ale nie ludzi. Szkoły i uniwersytety, w których profesorowie, nauczyciele i nauczycielki przekazują tylko specjalistyczną wiedzę, bo im za to płacą, pracują nad duchowym bankructwem społeczeństwa. I już jeszcze kawałeczek, chwileczkę. Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. Wychowywać to znaczy również z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia. Wychowanie jest wspólnym zadaniem rodziców, szkoły, uniwersytetów, prasy, radia, telewizji i opinii publicznej. Wychowywanie jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Rzeczy oczywiste, ale ładnie zebrane. Nie chcę przedłużać. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Temat jest mi niesamowicie bliski, bo nie jestem pedagogiem, ale pochodzę z rodziny pedagogicznej. Dużo pedagogów jest w rodzinie. Jeszcze tylko dwa tytuły takich książek chciałam podać. Napisał je Władysław Dawid, słynny taki psycholog, filozof o duszy nauczycielstwa. To rok wydania 1927 i też Jarosława Rudniańskiego, prakseologa, socjologa, pewnie już nieżyjącego. Byłam kiedyś na spotkaniu z nim, pięknie mówił o zdrowie fizyczne, a zdrowie psychiczne na Akademii Wychowania Fizycznego. Też bardzo zapamiętałam ten wywiad, a napisał książkę o dobrym wychowaniu i kształceniu, kryteria moralne i prakseologiczne. Nie chcę zabierać więcej czasu. Bardzo dziękuję za audycję. Temat odpowiedzialny, tylko wiem, że nie jest to łatwe, bo to prawo pierwszych połączeń, nawet chociażbyśmy nie wiem, jakie wartości dawali, to jest to bardzo trudne, bo te pierwsze reakcje się najsilniej zarysowują w psychice młodego człowieka, ale nie trzeba tracić nadziei i brać się do roboty. Szczęść Boże, bardzo dziękuję.
Dziękujemy ślicznie, pani Tereso. Bardzo proszę, pani doktorze.
Tak, ojcze, tutaj właśnie ten zwrot pani, który tutaj został zawarty. Przede wszystkim duchowe bankructwo społeczeństwa, jeżeli nie zainwestujemy w wychowanie. Tylko jest pytanie, w jaki rodzaj wychowania chcemy zainwestować. Czy ten, który co niektórym ludziom daje przy dzisiejszym trendy wsparciu z Brukseli dobre apanaże i dobre stanowiska, czy chcemy zainwestować rzeczywiście w przyszłość młodego pokolenia. Nie może być tak, że system edukacji stanie się systemem rozdawania kart jak w taki sposób, żeby zawalczyć młodzieżą o zwycięstwo. To jest po prostu antypedagogiczne. Trzeba powiedzieć sobie jeszcze jedną w tej kwestii jedną kluczową prawdę. Jeżeli bierzemy się za wychowanie, to co trzeba zrobić? Patrząc na Polskę, mamy rodzinę, szkołę, instytucje państwowe i Kościół. To są te cztery filary. I moi drodzy radiosłuchacze, myślę, że przyznacie rację w kontekście tego, co mówiła właśnie tutaj przed chwileczką pani, że te wszystkie cztery filary muszą mówić jednym głosem. Jeżeli nie będzie tego jednego, równego głosu w tej materii, jeżeli będą podważane wzajemnie autorytety, to taki system edukacji po prostu runie. I dlatego trzeba dążyć do tego, byśmy mówili jeszcze raz, i rodzina, i szkoła, i Kościół, i państwo mówili jednym głosem, żeby to było dla nas ważne, żeby to było dla nas priorytetem, dobro naszego dziecka.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dzwoni słuchaczka z Ciechanowa. Chciałabym do audycji, bo chciałam się podzielić z Państwem pewną refleksją. Mówimy dzisiaj o kondycji polskiej oświaty, polskiego wychowania. Natomiast przeżyłam ostatnio szok, przeglądając podręcznik do języka polskiego syna. W inwokacji Adama Mickiewicza jest opuszczony fragment: Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, i tak dalej. To są wersy, które odnoszą się do Boga, do wiary Adama Mickiewicza, do osobistych przeżyć. Dalej, po tym opuszczonym fragmencie następuje dalszy ciąg inwokacji. Proszę sobie wyobrazić, że nauczycielka języka polskiego zadała do nauczenia taką inwokację właśnie z taką wyrwą, z taką luką. Syn poleciłam, żeby nauczył się całej inwokacji, tak jak to było przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak jak wszyscy żeśmy uczyli się do tej pory tekstu inwokacji. No niestety nie dostał najlepszej oceny, nie dlatego, żeby nie znał tekstu, tylko dlatego, że pomylił tekst, to znaczy wyrecytował z tym fragmentem, który jest w oryginale. Proszę Państwa, ja jestem w szoku, że minister, który szczyci się takimi osiągnięciami, nie jest w stanie dopilnować, żeby w podręcznikach nie ginęły fragmenty, które odnoszą się do naszej tradycji i do naszej religii. Przepraszam, ale nawet za komuny, gdzie ja jestem, że tak powiem, edukowana w późnej fazie komuny, tego fragmentu ja się uczyłam. Natomiast teraz przeżyłam, proszę mi wierzyć, szok. Jest to podręcznik do języka polskiego w 8 klasie. To jest jedna rzecz, którą chciałam poruszyć, bo która mnie niesamowicie zbulwersowała, tak? Druga sprawa to jest kwestia jakości nauczania. Dość dziwną rzeczą jest, że kiedyś edukowaliśmy się, kiedyś uczyliśmy się i rzeczywiście mieliśmy wspaniałych nauczycieli, wspaniałych pedagogów. Te osoby, które nie chciały się nauczyć, to oczywiście się nie uczyły, tak? Natomiast materiał był tak wyłożony, że dziecko o przeciętnych zdolnościach było w stanie ten materiał przyswoić. Teraz natomiast, jeżeli ja nie wykupię korepetycji z matematyki, z języka polskiego, bo syn będzie zdawał do szkoły średniej, to on ma bardzo nikłe szanse, tak? Bo programy nauczania nie zostały odchudzone tak, jak to zostało zapowiedziane. Ja wręcz jestem też zszokowana tym, że na przykład mam córkę w szkole średniej, przerabia zbrodnie i karę Fiodora Dostojewskiego. Proszę mi wierzyć, pytania, które są również w książce do języka polskiego, są tak szczegółowe, dotyczą motywacji zbrodni, postępowania zbrodniarza, jakby ten wątek psychologii zabójcy był najważniejszy w całej powieści. Naprawdę, poddaję te dwa tematy do przemyślenia, do gruntownej analizy przez pana ministra i całe ministerstwo, no bo jestem naprawdę, te rzeczy bulwersują, te rzeczy no denerwują nas wszystkich, którzy, że tak powiem, no mieliśmy, w inny sposób byliśmy uczeni. No proszę mi wybaczyć, ale inwokacja jest to, że tak powiem, jak gdyby Biblia w literaturze, tak? I opuszczamy fragmenty W podręczniku opuszczone są fragmenty, które odnoszą się wprost do Boga i do Matki Najświętszej. No, tego nie powinno być.
Dziękujemy.
Bardzo jestem ciekawa o komentarz i odniesienie. I proszę, że tak powiem, o interwencję w tej sprawie również za pośrednictwem Anteny Radia Maryja. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Pani.
Szczęść Boże i Bóg zapłać. Zaczniemy od interwencji. Szanowna Pani radiosłuchaczko, jeżeli można, to ja tutaj podam. Radio Maryja naprawdę ma wiele spraw, które musi korygować, odpowiadając na te, którzy jego nie słuchają, tylko nasłuchują, podsłuchują i no i też szkalują, powiedzmy sobie wprost. Więc tutaj Akcja Katolicka wyjdzie naprzeciw. Podaję mail prezes Akcji Katolickiej małymi literami @gmail.com. Proszę o tej kwestii napisać. My obiecuję, że zainterweniujemy w tej kwestii jak najbardziej u pana ministra. Im szybciej pani napisze, tym szybciej zainterweniujemy. Prezes Akcji Katolickiej gmail.com. Proszę w razie czego poszukać na stronie Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej adresu do prezesa. Odniosę się do kwestii. Rzeczywiście powiedzmy sobie, że mamy do czynienia z kimś, kto jest funkcjonariuszem, a nie nauczycielem, jeżeli tak postępuje. I jeszcze można, nie wiem, czy to towarzyszyło temu pedagogowi, że można było zatrzeć ręce, bo wyrzucono pewien istotny i kluczowy tekst, który odzwierciedla całą prawdę. Dlaczego dla mnie to też jest takie istotne, ważne? Ponieważ kiedy przy okazji profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej jako Akcja Katolicka pisaliśmy, że właśnie pan Michał G., który dopuścił się profanacji ikony Jasnogórskiej, z pewnością szedł przez system edukacji i tam była mowa o Matce Bożej, która jasnej broni Częstochowcy w ostrej świeci bramie. Oczywiście. I trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że bardzo dobrze byłoby również odbyć taką rozmowę, prawda, z nauczycielem w tej materii, porozmawiać z nim na spokojnie, dlaczego w ten sposób potraktował, prawda, syna, dlaczego dostał akurat taką ocenę. To też jest bardzo istotne i bardzo ważne, ponieważ przyjrzymy się tej sprawie, to bardzo proszę i nie chcę usprawiedliwiać, broń Boże, pana ministra, ale chcę powiedzieć, że na pewno tę sprawę będziemy monitorować i przekażemy, proszę, na ten wskazany adres wszystkie materiały stosowne przesłać i będziemy w tej materii działać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Maria z Poznania.
Witam serdecznie
ojca prowadzącego i zaproszonego gościa. A ja tak chciałam dołączyć do audycji jako nauczyciel. No tak ubolewam, że tak jesteśmy krytykowani. A zapomina się o tym, że przede wszystkim dziecko powinni wychowywać rodzice. Do szkoły przychodzą dzieci wychowywane przez różnych rodziców. I właśnie tutaj jest pewna sprzeczność. To, co pan doktor powiedział, rodzice mają prawo, aby wychowywać dziecko ze swoimi przekonaniami. A co w przypadku, jeżeli no przecież nie wszystkie dzieci są wychowywane w duchu katolickim z naszymi wartościami. Ja nie znam nauczyciela, ja sama jestem katoliczką i też nie znam nauczyciela, który by jakiekolwiek naprawdę wartości LGBT wnosił do szkoły. My tego nie robimy. My chcemy zajmować się edukacją dzieci. Ale kto wnosi te wartości? To wnoszą właśnie dzieci. Kolorowe tęcze, które dominują szkołę, to przecież wnoszone są przez dzieci, tak? Nauczyciel nie ma prawa zareagować na to, jak dziecko przykuwa sobie wszystkie już części ciała. Tatuaże są też we wszystkich miejscach. Nauczycielowi na coś takiego wobec obecnie obowiązujących przepisów nie wolno reagować. Musi być tolerancja, trzeba wszystko tolerować. Współpraca z rodzicami, oczywiście, że tak. Tylko tyle, też zachodzi pewien problem. Bo naprawdę nie wszyscy rodzice sobie życzą, żeby ich dzieci były wychowywane właśnie tak w duchu katolickim. Świetnie, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło religię z powrotem do szkół, tylko tyle, że zapomniało o reszcie dzieci, tak? Do tej pory nie mamy nauczycieli do etyki. I co robią dzieci, które nie chodzą na religię? Otóż te dzieci, jeżeli religia jest w środku, muszą gdzieś czekać, tak? Czekają na korytarzu, czekają na schodach, czekają gdziekolwiek. Przecież te dzieci też powinny mieć zapewnioną
etykę w tym czasie, no bo dochodzi do pewnego paradoksu, że część dzieci jest na przedmiocie religii, natomiast reszta siedzi i nic w tym czasie nie robi. Potem się Państwo dziwicie, że tyle dzieci rezygnuje z religii, no bo widzi tych kolegów, którzy w tym czasie nic nie robią. Ale to przecież ministerstwo w momencie, jak wprowadzało religię do szkoły, trzeba było dzieciom, które no też mamy dzieci innego wyznania w szkołach, trzeba byłoby zapewnić inny przedmiot, bo nie ma czegoś takiego, żeby była matematyka i żeby część dzieci mogło rezygnować z matematyki czy z języka angielskiego. Zachodzi pytanie, dlaczego taka sytuacja zaistniała z religią. I to przecież trwa od wielu lat. Także poproszę o ustosunkowanie się. No i tak mówię, dla mnie nurtującym problemem jest to, co robić, jeżeli rodzice wyznają inne wartości. Te wartości również wyznają dzieci. Natomiast nauczyciele nie mają prawa reagować. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę bardzo.
Zacznę od sprostowania. Przede wszystkim to nie Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło religię do szkół. Od tego trzeba zacząć. Bo chyba nawet w latach
90-91 to był rok szkolny, w którym wprowadzono religię do szkół.
Tak jest, więc to na pewno nie było Prawo i Sprawiedliwość. Proszę sprawdzić dokładnie, kto wtedy Polską rządził. Druga kwestia jest, i nie mówię to, żeby panią przekonywać, do tym bardziej do prawda, jakiejś opcji politycznej, bo jesteśmy na antenie radia i zostawiamy jakieś sympatie czy antypatie polityczne sobie na zewnątrz. Druga sprawa. Przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz. No skoro tyle, my nie narzucamy katolickiego światopoglądu, jeżeli niektórzy nawet twierdzą, że katolicy jest światopoglądem. Oświata w Rzeczypospolitej jest dobrem całego społeczeństwa. Kieruje się zasadami, które są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej, wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka, Nauczania i Wychowania. I co to nauczanie i wychowanie respektuje chrześcijański system wartości i za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kto jest odpowiedzialny za kierowanie szkołą? Dyrektor. Proszę pani, jeżeli pani teraz słyszy, bo mówi pani, że po nauczycielach tak się obrywa, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie wiem, czy pani wie, to właśnie teraz obecnie zadbano o to, podano kilka uczelni, gdzie ministerstwo dofinansowuje studia z etyki bezpłatnie dla nauczycieli, żeby mogli je zdobyć podyplomowo. Dlaczego dyrektor, wiedząc o tym, że są na przykład, mówi pani o innych wyznaniach, ja przypomnę, że inne wyznania to mogą być te, czy tam są normy prawne, które muszą być stworzone dla klasy, dla pewnego oddziału, żeby mogła zaistnieć religia. Przecież odbywają się na Podlasiu, w diecezji wrocławskiej czy na południu Polski również katechezy dla osób prawosławnych, tak? Przecież one są normalnie. I teraz co zrobić? Proszę Państwa, i teraz wracam do Pani jeszcze tezy. Studia są, nawet były nieodpłatne. Ministerstwo pokrywa koszty. To jest bardzo ważny sygnał. I teraz pytanie, co z taką informacją zrobił dyrektor? I wtedy ten uczeń nie traci oceny, tak? Że na przykład jest świadkiem Jehowy, czy jest niewyznaniowy, on ma prawo iść na etykę i z tej etyki zdobyć przede wszystkim ocenę, która również będzie miała jakąś wyższą bądź niższą, prawda, średnią na świadectwie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. I o tym dyrektor szkoły powinien wiedzieć. To on jest tym menedżerem, który kieruje szkołą, prawda? Który powinien pewne rzeczy przewidywać w tej siatce godzin, która jest robiona. I teraz zdajemy sobie sprawę, że też rośnie kwestia tych rodziców, którzy w ogóle nie są w stanie odpowiedzieć się za pewnymi rzeczami związanymi z katolicyzmem. A jeszcze raz przypomnę, że nie tylko my, katolicy, katechizujemy w szkołach. Są prawosławni, są protestanci, są też osoby niewierzące, które powinny mieć etykę. I teraz do czego zmierzam? Do tego, że właśnie Kościół katolicki upomniał się o te osoby już bardzo dawno temu. Nie jestem w stanie daty w tym momencie powiedzieć, bo to tak spontanicznie rozmowa wyniknęła. Upomniał się o tych ludzi, którzy nie chodzą na katechezę, żeby dla nich zorganizować zajęcia z etyki, żeby również mogli otrzymywać ocenę. Tylko że bardzo często ci ludzie ani etyką, ani katechezą nie są zainteresowani, czyli nie są czym zainteresowani tym, co na nich nakłada obowiązek edukacyjny.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże, dzwoni Hania do Góry Beskidy. Jaworzynka i Stebna, Koniaków, Laliki z tej Góry Beskidy, Kanasznica blisko. I drogi, drodzy ojcowie, i szczęść Boże, i chylę czoło przed tą panią, która właśnie powieliła inwokację do pana Tadeusza. I z pana Tadeusza inwokację. To jest cudowne, to jest takie świętość, to jest sakrum. I dlatego, że to musimy powielać, żeby to szło dalej i dla naszych, i dla ministra, i dla naszych pedagogów, żeby to, co Boże, to nie, co Bogu, to Bogu. To jest bardzo ważne, żeby nasza młodzież żyła Bogiem i no i tak, żeby to było tak, jak Pan Bóg przykazał, jak ci nasi wieszczowie słynni, bardzo mądrzy Polacy, którzy ratowali naszą ojczyznę, w której nam się teraz tak naprawdę dobrze żyje, żebyśmy byli blisko Boga. Drodzy ojcowie i drodzy państwo, naprawdę, bo mnie słyszycie na całym świecie, że oni głodem przymierali, żeby tu tworzyli, żeby Polska była Polską. I daj Boże, żeby było dobrze, ale będzie dobrze, bo byłam niedawno w Medjugorji i tam szła grupka Polaków już po 10 godzinie tam ze mszy świętej z różańca z sanktuarium Matki Bożej tam Królowej Pokoju w Medjugorji i śpiewali jeszcze Polska nie zginęła. Drodzy ojcowie i drodzy państwo na całym świecie, mamy cudowną młodzież, ale żeby tylko ci prowadzący pedagodzy i wy drodzy księża, żeby tylko naprawdę żeby to, co polskie, co Boże, bo jesteśmy naprawdę Bogiem silni i młodzież nasza, ale żeby ci, co przekazują polskiej młodzieży, żeby to było twarde, co polskie, co Boże.
Dziękuję. Pani Hanno, pozdrawiam bardzo serdecznie. Także dotykamy, panie doktorze, ważnego aspektu, jakim jest wychowanie patriotyczne.
Oczywiście. I jeszcze ojcze, podpowiem tak, niemodne w Unii Europejskiej. Powiedzmy sobie jeszcze raz, jeżeli wchodzimy do Parlamentu Europejskiego i mamy właśnie nikomu niewiadomą postać, o której nigdy się nie uczyło w szkole, Altiero Spinelli, ono padło już tutaj na audycji pan z Kaszub o tym mówił. I co się okazuje, że ten pan właśnie widział w tych kwestiach manifestu z wyspy Ventotene we Włoszech, gdzie był więziony jako włoski komunista, widzi, że właśnie przeszkodą w realizacji tego nowego ładu, może to zła nazwa użyta w tym kontekście, tego nowego ładu rewolucyjnego, równości wszystkich ludzi, pokoju na świecie, jest co? Rezygnacja ze wszystkiego, co jest narodowe, ponieważ on sugerował się nazizmem niemieckim, który był, jak to mówił Dietrich von Hildebrandt, komunizm i nazizm niemiecki, To było rodzeństwo, tak? To socjalizm i to socjalizm. Tak trudno niektórym to zrozumieć. I proszę sobie wyobrazić, że oni właśnie chcą zrezygnować całkowicie z wszystkiego to, co jest narodowe. Na rzecz nie jakiejś zbudowania jakiegoś mocarstwa, na rzecz zbudowania ludzi, którzy będą poprawnie politycznie myśleć, czyli poprawnego społeczeństwa, nie narodów. I wszystko to, co będzie dziś mową o żołnierzach wyklętych, to o czym mówił jeden z radiosłuchaczy, to co będzie mową o tych, którzy oddawali życie za ojczyznę, będzie podważane, bo modne będzie to, żeby mieć dobrą pracę, dobrze sobie pożyć, pracować od rana do wieczora, rodziną niech się zajmuje ktokolwiek inny. My musimy mieć to, co tutaj mówił właśnie jeszcze pan z Kaszub, gdzie są nasze korzenie, w którym miejscu, z czego my wyrastamy, co nas zintegrowało, co nam dało siłę bycia Polakiem, za jakie wartości umierali nasi ludzie. Nie spotkałem jeszcze nigdy w życiu, nie przeczytałem żadnej książki o tym, żeby jakikolwiek ateista oddał życie za swoje poglądy, ale spotkaliśmy chrześcijan, spotkaliśmy takich katolików jak ojciec Kolbe, który potrafił za swoją wiarę oddać, położyć życie. Spotykamy takich ludzi, którzy tak ukochali Polskę, ale ta miłość do Polski wyrastała z ich wiary. I teraz ojciec też nas tutaj naprowadził na pewną postać. Wielki miłośnik Polski, naprawdę kochający naszą ojczyznę, papież Pius XI. To jest też papież akcji katolickiej.
który napisał dwie fantastyczne encykliki, oczywiście napisał ich więcej. Jedna była o niemieckim nazizmie, a druga była o bolszewickim komunizmie. I co tam napisał? Że w jednym, tak w skrócie mówiąc, że trzeba rozróżnić te rzeczy, co jest właściwym patriotyzmem, a nie ubóstwieniem narodu i zrobieniem sobie z niego Boga, jak zrobili to Niemcy, preferując nazizm. I prawdziwy patriotyzm dzisiaj ci lewacy próbują zatruć to, że ja jestem patriotą, to, że kocham Polskę, zatruć właśnie tym jadem tej propagandy, że to jest jakaś forma faszyzmu, że karze się chociażby kibiców Legii Warszawa za oprawy, prawda, w czasie meczu, które przypominają pewne fakty historyczne, które wynikają z przywiązania do miłości ojczyzny. I tutaj znów trzeba powiedzieć o ministerstwie, że dobry nacisk na promocję tych wartości, przypominanie o tym, że patriotyzm jest jedną z wartości wpisane, która jest wpisana w system edukacji w naszej ojczyźnie i również w promowanie tego w procesie edukacyjnym.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
No, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Elżbieta Wyskiego. Ale ja powiem, że ja jestem babcią i ja często jestem w okolicach Ostrowa Lubelskiego. I tam jest taka maleńka szkoła i powiem, że na przykład jest tak. Dzień kropki, dzień drzewa, no niby kolory, prawda? Dzieci mają w jakiś tam dzień wybrany, co tydzień przychodzić w jakimś kolorze, prawda? Poza tym, coś jeszcze zauważyłam, na przykład miałam dzieci wyświetlany film, to dziecko mi opowiadało, wnuczka, maleńka, bo to jak mi opowiadała, to mała jeszcze, bo tam jest i przedszkole, to jest malutka szkoła w tej szkole. Oglądaliśmy babciu film o byczku Fernando. No to ja tak zaczęłam ją, prawda, wypytywać. No i dziecko opowiada, no byczek w domu, to tamto. I no i tak ją wypytuję. A na koniec ona mówi, no i oni się pokochali. Ja mówię, kto nie? No ten byczek i ta dziewczynka. Potem, co jeszcze takiego, co mnie zauważyłam? Na przykład Halloween oczywiście z angielskiego przynoszone są, no prawda, tam jakieś takie prace, gdzie trzeba jakieś, no wiadomo jak to jest, prawda, te duszki i tak dalej malować. Poza tym, co tam jeszcze takiego, uczy się dziecko czytać, jest w książce, jest czytanka o różdżce, prawda, i jest zachwalanie, jakaż ta różdżka jest wspaniała, ona uczy, ona, różdżka jak się ma, to nic więcej nie potrzeba, będziesz miał wszystko. Ja mówię, a co pani nauczycielka na to? A pani nauczycielka powiedziała, że ona też miała różdżkę, jak była mała. No, dosłownie książki, które dziecko dostawało, bo zawsze dostają na koniec roku, i no to te książki to były Alicja w Krainie Czarów, Braci Grimm, prawda? Ale te książki to były antywartości. Ja zaczęłam szukać, o co chodzi, więc chyba już to wszystko wchodzi w klasykę. Po prostu były podważane wartości rodziców. A jeżeli chodzi o autora, za bardzo się nie przeczyta, bo na pierwszej stronie jest wklejony, prawda, wpis, prawda, od dyrekcji. A w tej książce Braci Grimm to co chwila jest od autora wpis. No i oczywiście, jaki to świat jest dorosłych ludzi, pełen manipulacji, w jaki to sposób, podważanie oczywiście autorytetu od razu, na samym początku, że to tata, ojciec to sobie kulą w łeb strzelił i tak dalej, prawda, bo wybrał taką macochę. Jeszcze co, jeszcze takiego, no takie są przykłady, które na przykład była z wielką pompą, nie wiem, czy mogę powiedzieć, kto tą szkołę, bo to jest taka Akademia Umiejętności, to się nazywa, stowarzyszenie. I, no i chyba ta szkoła kiedyś miała być do likwidacji, no i oni to przejęli. Z wielką pompą była, pamiętam, uroczystość, w której brałam udział, było Dzień Babci połączony tam, już nie pamiętam, z jakąś tam jeszcze inną rzeczą. Oczywiście no, od rodziców się wymaga, żeby stoły się uginały, prawda? No, bo pani dyrektor powiedziała, że ona po kątach pomożesz, nie powinnam, tak, nie będzie jadła kanapy. No i byłam zaskoczona, prawda, że zespół był, prawda, sala, no rewelacyjna, takie, prawda, wystrój, ale co? Cała sztuka polegała, sztuka, bo dzieci były poprzebierane w drzewa, w zwierzęta, prawda, były też normalne dzieci. I kończyło się to wszystko czymś takim, że no była para, a w ogóle zaczęło się o czerwonym kapturku, prawda, o tej bajce. I była para dziewczynka, chłopczyk, ale była też taka para chłopczyk i zwierzę, prawda, dwóch tak jakichś tam zwierzaków. No i tak to takie wszystko dla mnie takie podejrzane tam chwilę. Rozmawiałam z rodzicami, chwilę z panią dyrektor, ale oczywiście to się wszystko, jakby powiedzieć, no sprowadza się do tego, że nie to nic takiego, no to już przepraszam. Tak,
pani Elżbieto, dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy. Proszę bardzo, panie doktorze.
Powiem tak, może to będzie nieładnie zareklamować, ale to nie jest taka reklama w sensie dosłownym. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, kiedy pan minister wypowiada się na temat jakichś lektur, czy mówi o ich kanonie, natychmiast w pewnych mediach, no powiedzmy sobie w prostych, lewicowo-liberalnych, powstaje co? Wielkie larum. Ale proszę państwa, kiedy są jakieś publikacje, jakieś książki narzucane właśnie naszym dzieciom, to jakieś nasze te środowiska katolickie są ospałe. Dlaczego nie ma jakiegoś larum podniesionego? Dlaczego my nie potrafimy wypowiedzieć się w jakiejś takiej kwestii, powiedzieć nie, powiedzieć to prymasowskie non possumus w tej kwestii, tak? To jest ta sytuacja. I tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o takiej drugiej kwestii. Proszę państwa, w każdej szkole mniej więcej są obecni ludzie sumienia, katecheci, nie tylko katecheci, ale inni nauczyciele, którzy są chrześcijanami takimi z krwi i kości, jak się to mówi. Teraz jeżeli my wyjdziemy z założenia, że przychodzimy tylko do szkoły, żeby, prawda, mieć te godziny, wyjść z niej, coś przy okazji jeszcze zrobić, to jest porażka. My powinniśmy iść w te miejsca, czyli które są statutowo również uwarunkowane, żeby zwrócić uwagę, że pewne treści, proszę pani, może pani zrobić taką akademię, ale ona w myśl prawa polskiego nie powinna być przeprowadzona, ponieważ tu są jawne jakieś kwestie, które uderzają w wartości prawne, ponieważ prawa polskiego, moralności, która jest związana również z jakimś statutem. Znam wiele szkół, które wprost napisały w swoich statutach, że mają wartości chrześcijańskie i tam nie ma Halloween na przykład, tak? Chociaż uczniowie pytają, nie możemy, nie robimy. Ci ludzie zabierają tych młodzieńców, dzieci na cmentarz, uczą ich o powstańcach warszawskich, o żołnierzach, którzy oddali życie za ojczyznę i oni się tonują, a nie biegają, prawda, cukierek albo psikus, prawda, przed bardzo istotnym i ważnym dniem pamięci o osobach, które odeszły, czy o wszystkich świętych. I tu trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że wasze rodzice powinni się organizować, a nie później po prostu protestować. Proszę państwa, najpierw nasza organizacja, a później protest. A my bardzo często mówimy, no tak, a dlaczego, no tak się stało, a dlaczego tak się stało? Bośmy się nie zorganizowali, bo nie znalazł ktoś w tej grupie na ludzi. Proszę zwrócić uwagę, państwo, kto by był przywódcą, państwo chodzicie na wywiadówki, tak? I każdy może powiedzieć, no ja też, ja nie będę skarbnikiem, ja nie będę chciał odpowiadać. Właśnie trzeba. To od państwa decyzji zależy. To państwo może powiedzieć, pani dyrektor, nie tędy droga, musimy to zrobić inaczej, usiądźmy, ja pani wytłumaczę i zaczyna się dialog, jeżeli da się dialogować.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwoni Stefan z Niemiec. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w studiu. Chciałem zabrać głos do audycji, jestem na antenie.
Tak, jesteśmy i pana słyszymy. Proszę kontynuować.
Wychowanie młodzieży w Polsce bardzo często, jak rozmawiam nawet z rodzicami innymi, ja mam już trójkę dorosłych dzieci po studiach, córka robi teraz doktorat, ale bardzo przeraża mnie właśnie w rozmowie z córką jak miała praktyki i tu w Niemczech, i robi teraz doktorat z medycyny, jak miała praktyki w Anglii, za granicą, my nie uczymy jednej dzieci i podstawowej rzeczy młodzieży, że na Zachodzie potrafią być, bardzo odgrywać swoje dobrze role. My jesteśmy dlatego, jak to się mówi, bić często w cztery litery, ponieważ brakuje nam takiego wyrafinowania, ale w pozytywnym tego znaczeniu. Pozytywnym, niepozytywnym, bo to jest wszystko też takie relatywne, ale tutaj na Zachodzie, jak jestem w Niemczech od 96 roku, znam Niemcy, wyjeżdżałem, przyjeżdżałem bardzo dobrze, to jedna rzecz. Każdy z Polaków, który przyjedzie za granicę, do Anglii, wszędzie, mówi, no nie ma jak to te najpiękniejsze, które nam się kojarzą zawsze, wspólne bycie z rodziną, jak to gościnnie, jak to tak i tak, i tak dalej. Oni wszyscy tutaj, no niby uśmiechnięci, niby każdy fajnie, ale gardzą. My jesteśmy jakby gorsi. Jak właśnie w rozmowie z córką, nieważne w jakim języku się rozmawia, czy w angielskim w Niemczech, czy w niemieckim, czy w Anglii po angielsku perfect, zawsze oni na arenie międzynarodowej, jacy oni wszyscy nie są tolerancyjni, jacy oni wszyscy nie są wspaniali o te grupy i tak dalej, te mniejszości. A prawda jest taka, że zawsze będzie podzielony ten wschód i zachód, że oni gardzą wieloma, to takie nawet na stadionach różne klękanie, niby teraz tych Black Matters, to takie, to jest wszystko rola. Każdy, który nie umie w swoim kraju być dumny z samego, ale budują na tym swoją dumę, bo każdy, kto nie potrafi być dumny w swoim kraju, ze swojego narodu, my musimy nauczyć dzieci jedno. Bądź dumny, że jesteś Polakiem. Polak jest lepszy niż Anglik, Niemiec. U nas zawsze jest to, wiadomo, że po 90-tych latach to już nie będziemy o tym mówić, bo może i w innym temacie, ale też w sumie nawiązuje, że byliśmy wyprani z pieniędzy, z wszystkiego, jak takie biedne sieroty, tak z naiwnością do tego świata i każdy, kto to wiedział, pomieszkał, ten świat go tak naprawdę zmienił. I dzieci tu urodzone, ja wiem, jak tu chodzą w Niemczech do szkoły i rodziny są, one są już ani Polakami, ani często Niemcami. Żyją w takich dwóch światach, bo w Niemczech, żeby dostać dobre stanowisko, to do piątego pokolenia jest sprawdzane, o czym się też nie mówi, a taka wszystko równość. Polacy nie są mniejszością w Niemczech, o tym się też nie mówi, ale jakie to my nie mamy wspaniałe relacje, to narody mniejsze niż tutaj w Niemczech inne i nie mają w ogóle, i mają tą mniejszość narodową wpisaną prawnie. My nie mamy tej mniejszości, będąc takimi sąsiadami. Właśnie o tym mówię. Uczmy dzieci, że Polak jest lepszy, nie gorszy. Patrzenie na tą Francję, Anglię, Niemcy jakoś taki raj utracony, jak to tam nie jest, to już minęło, to za późno. My musimy wiedzieć też, to jest praca wieloletnia i to jest pokoleniowa, tak. I żeby w naszej świadomości powstało jedno. Wschód nie jest gorszy.
Dziękuję. Panie Stefanie, chcemy się już odnieść do tych kwestii. Bardzo proszę, panie doktorze.
Tak, ja wyławiając te wszystkie teksty, o których pan mówił, takie bardzo szybko analizuję. Pierwsza kwestia, zwróćmy uwagę, że dziś bardzo ważnym aspektem jest również przekaz edukacyjny. To, co pan powiedział przed klękanie, przed BLM, tak, gdzie już wdarła się ta poprawność właśnie lewicowa, również w ruch sportowy, gdzie mówi się, że jeżeli jakaś pani czuje się sztangistką, prawda, pan czuje się sztangistką, to może wystartować, czego przykładem był dobry, zły start pana z Nowej Zelandii, który utożsamiał się z kobietą, prawda, a wypadł fatalnie na olimpiadzie, na której był Imagine, prawda, i do czego odniósł się arcybiskup Wacław Depo, którego skrytykowała Gazeta Wyborcza, której później redaktorzy i operatorzy TVN-u przyszli pod kurię i włączyli ten utwór muzyczny. Ale do czego zmierzam? Że właśnie mecz Legii z Leicester pokazał, że klęczy się przed królem, uklęknie przed jego majestatem. Że to jest pokazanie, jak gdyby odbicie tej piłeczki, że z pewnością jest takie na Zachodzie podejście, mówiąc po tym, jak przyjeżdżają moi znajomi z Anglii, przyjeżdżają również z Norwegii, czy przyjeżdżają z Niemiec, Polaczki, tak?
Ale proszę zwrócić uwagę, że to, co integruje Polaka za granicą, to jest parafia. Tam czuje się tę polskość. I teraz te wartości, które tam są przekazywane. U nas, tak jak to powiedziała jedna z pań, że kwestia tej relacji z rodzicami. Jakoś rodzice próbują nieraz podważać autorytet pedagoga tutaj w Polsce. Ale jeżeli już wyjadą za granicę do Anglii, oni tam tego nie robią. Oni chodzą według tych schematów, które tam funkcjonują w tym społeczeństwie. I również takiego szacunku chcielibyśmy wymagać do prawa, które obowiązuje w Polsce. Prawa, które jasno mówi, na jakich wartościach oparty jest system edukacji w Polsce. Że są to wartości, które jasno wynikają z tradycji chrześcijańskiej. I jeżeli znów był głos właśnie jednej z radiosłuchaczek, no to są jakieś mniejszości, tak? No są mniejszości. Przecież my wszystkich ludzi pragnień nie jesteśmy w stanie zaspokoić. Ale dla nich system edukacji przewiduje lekcje etyki. O nich upomniał się Kościół. I teraz my musimy dojść do takiego stanu rzeczy, że to jest nasze wspólne dobro. Więc my troszczymy się o siebie nawzajem. Więc dlaczego żaden rodzic, żaden członek społeczności nauczycielskiej nie wyszedł z taką propozycją, żeby jednak tych ludzi zaangażować w te zajęcia, żeby mieli, prawda, oceny. I jeszcze raz, za nazwisko, za pochodzenie się nie przeprasza. Polakiem jest się wszędzie. I naprawdę, my nie mamy sobie, proszę Państwa, zbyt wiele do zarzucenia. Mamy wady, jak indywidualne czy narodowe. To jest racja. Ale naprawdę nie przeprasza się za to, że się jest Polakiem. To jest tak krzywdzące wobec tych, którzy, proszę Państwa, nie doczekali, tak jak niektórzy powstańcy styczniowi, listopadowi, powstańcy warszawscy, powstańcy w getcie. Oni nie doczekali wolnej Polski. Oni jej nie doczekali. To było ich marzenie, ich pragnienie i nie godzi się szastać dobrym imieniem ojczyzny. To jest nasza matka i matkę się kocha taką, jaką ona jest. To jest druga kwestia i tych wartości musimy uczyć. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie chcemy ją zmieniać na lepsze.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Michał z Poznania.
Bardzo proszę, Panie Michale.
Ja chciałbym powiedzieć, że tutaj no generalnie dzisiaj liberalizm, takie nastawienie na to, by każdego po prostu zwalniać z wszelkich powinności, z obowiązków, że tylko jak to jednostce udogodnia, niż ona właściwie niech decyduje sobie o wszystkim sama. Nie ma już takiego dzisiaj nacisku na to też, że pewnie no właśnie są obowiązki, powinności wobec państwa, wobec narodu. Tylko takie właśnie rób ta, co chce ta, że każdy niech sobie robi, co chce sam. No i tu właśnie a propos edukacji, to też no ze strony na przykład Konfederacji taki właśnie liberalny, lewicowy, wolnościowy postulat się pojawił, bardzo no groźny dla sprawy narodowej, no chociażby taki ten bon edukacyjny tak zwany, no i w ogóle postulat, że w zasadzie zlikwidować komisję, nie komisję, tylko no, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Niech sobie rodzice decydują sami, do jakiej szkoły, jaki profil, czego naucza, czego nie naucza, czy domowo, czy w szkole. No rób to, co chce, a niech sobie każdy to robi, co jak chce. No z tym, że może ten postulat by jeszcze zdał egzamin, powiedzmy 150 lat temu, kiedy to ludzie, naród, miał pewne wartości i ideały, był ukształtowany katolicko, patriotycznie. Natomiast dzisiaj większość, ale jak nie większość, to na pewno bardzo duża część młodych rodziców, młodych ludzi, nauczycieli, nawet tu chodzi mi teraz o rodziców, jest ukształtowana, już zindoktrynowana lewicowo pod tym całym LGBT, gender, to jeżeli my tu tak zrobimy takie rób to, co chce ta właśnie, że nie ma jakiegoś odgórnego państwowego programu nauczania, to w ogóle już będziemy na straconej, przegranej pozycji po prostu, bo wiadomo, że ci zindoktrynowani lewicowo rodzice, to oni będą w tym duchu wychowywać. Będą te szkoły powstawać jak grzyby po deszczu. A to od razu pojawią się, wiadomo, hojni sponsorzy w postaci Sorosa i jemu podobnych. Jak grzyby po deszczu w całym kraju powstaną szkoły o takim właśnie profilu lewicowym, wolnościowym, że tylko rób ta, co chce ta. No i doprowadzi do tego, że zupełnie nasz naród będzie pogrzebany i będzie po prostu sytuacja bardzo, bardzo zła. Już takie wtedy prawdopodobnie już ciężka do odwrócenia, dlatego tutaj właśnie to powiedziałem, że nie możemy tak coś dopuścić, bo tu jednak musi być jakiś państwowy model nauczania odgórnie narzucony. tak jak już Komisja Edukacji Narodowej wprowadzona przez Konstytucję 3 maja już zakładała to wprowadzenie ogólnego szkolnictwa narodowego. No już tam już jeszcze dawniejsi Polacy przemawiali, że takie Rzeczpospolite, jak jej młodzieży chowanie. No dlatego też właśnie tutaj a propos tego chciałem powiedzieć, coś tu jeszcze chciałem dodać.
Tak, myślę, panie Michale, to, dziękuję to, ślicznie.
Nawiasem mówiąc, jeden z przedmówców coś mówił, że kibice Legii oprawy patriotyczne, owszem, prawda, robią, ale nie tylko oni, bo i kibice z praktycznie wszystkich klubów Lecha Poznań i tak dalej też oprawy patriotyczne robią. To tyle, taka mała dygresja, dziękuję.
Dziękuję, Boże, pozdrawiamy Poznań, bardzo proszę, panie doktorze.
Ja już nie będę pytał, komu właśnie ojciec kibicuje, bo to nie chodzi o to, prawda, ale chcę powiedzieć jedno, odnosząc się do tego, co powiedział tutaj pan, proszę państwa, podsumuję to, co wypowiedź kibica Lecha Poznań nam tutaj powiedziała i rozmówcę Radia Maryja. Przede wszystkim kłania nam się postać niezwykle dramatyczna i niezwykle nieprzyjemna i nieprzyjazna dla Kościoła, czyli Wilhelm Reich. To jest twórca tego terminu rewolucja seksualna. To on właśnie mówił bardzo wyraźnie, kreśląc tą rewolucję na wszystkich jej aspektach, że człowieka przede wszystkim należy uwolnić od wszelkich form potrzeby posiadania autorytetu. Wszystkich form. A gdzie się zaczyna ten autorytet? Mówiliśmy to gdzieś w audycji. Rodzic, ksiądz, nauczyciel, instytucja, dyrektor w przedsiębiorstwie, tak? Ale również uwolnić tego człowieka od patriotyzmu, religii czy tradycyjnego modelu małżeństwa. I to rozpoczęto, proszę państwa, tezy Wilhelma Reicha nie sprawdziły się w 1919 roku na Węgrzech, ale później ta rewolta 68 roku powitała je bardzo radośnie. I ci wszyscy ze szkoły frankfurckiej, neomarksiści, poszli z tym hura optymizmem, ciesząc się z tego, że większość ludzi nie jest świadoma, że wyzbywa się swojej tradycji, swojej przynależności kulturowej. I to jest tylko pytanie jedno. Do czego ta droga ma doprowadzić? Losy komunizmu rozstrzygną się nie gdzie indziej, ale w Polsce przeszkodą będzie jej katolicyzm. To są słowa, które wypowiedział kardynał Stefan Wyszyński, błogosławiony Kościoła Katolickiego, na spotkaniu z księżmi w Warszawie. I dzisiaj mamy, przepraszam, powtórkę z tego wydarzenia. I stąd jest ta sytuacja walki o wartości w systemie edukacji, bo walka idzie o młodych ludzi, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie.
Panie doktorze, 4 minuty pozostały do zakończenia naszego spotkania. Bardzo proszę chociażby o krótkie słowo podsumowania tematów i wątków. Podjęliśmy bardzo wiele i w pierwszej części, i w drugiej części. Z czym zostajemy po dzisiejszych rozmowach niedokończonych?
Ja powiem tak, że przede wszystkim dziękuję ojcu za temat. To też trzeba powiedzieć. Może nie zawsze to ktoś czyni, ale naprawdę dziękuję bardzo, bo trafił ojciec, uważam, w dziesiątkę z tematem i z terminem. Ja chciałem przede wszystkim podziękować jeszcze dziś na sam koniec nauczycielom, wszystkim, którzy stają na straży wartości i prawa stanowionego w Polsce, za zaangażowanie, postawę, za przekazywanie wartości, bo one, bez względu na to, czy ten młody człowiek dziś słucha, czy nie słucha, one w nim będą dojrzewać, w tym młodym człowieku. I dziękuję jeszcze raz i życzę każdemu z nauczycieli, którzy nas słuchają, wiary w to, że jesteście wspierani przez największego nauczyciela, którego ta ziemia nosiła, który był przed założeniem świata tym nauczycielem, który kreślił wszystko i dał nam mądrość naszego Pana Jezusa Chrystusa. I proszę państwa, to dojrzewa w młodych ludziach. Ja kilka dni temu, mówiąc tak bardzo osobiście, spotkałem mojego ucznia, właśnie tak pozostając przy tym temacie piłkarskim. Mówi, proszę pana, dzisiaj mam 30 kilka lat, dziękuję za to, co pan przekazywał na lekcji. I sądzę, że tych słów skierowanych przez tego młodego człowieka, takich ludzi państwo znaleźliście w życiu wielu. I ci ludzie są wam wdzięczni za to, że
pokazaliście im prawdziwą rolę, na jakiej i fundamenty, na jakiej opiera się rodzina. Pamiętajmy, zawalczmy o wartości w Konstytucji, że rodzice macie prawo do wychowywania dzieci zgodnie z waszymi przekonaniami, które są istotne i ważne. Ale pamiętajcie o tym, że oświata w Rzeczypospolitej Polskiej to jest nasze wspólne dobro całego społeczeństwa. Że Konstytucja dla niej jest niesłychanie ważna. Inne, jak Deklaracja Praw Człowieka Obywatela, czy międzynarodowe jakieś pakty obywatelskie i polityczne, czy Konwencja Praw Dziecka, ale nauczanie i wychowanie. Nie o to chodzi, czy ktoś sobie tego życzy, czy ktoś sobie tego nie życzy, bo to powoduje podziały. Ale nauczanie i wychowanie ma respektować chrześcijański system wartości, bo to są nasze korzenie. A za tą podstawę przyjmuje się te uniwersalne zasady etyki dla tych, którzy nie wierzą, bo nikt tych osób nie poniża, nikt ich źle nie traktuje. I apel jeszcze jeden. Kochani rodzice, którzy nas słuchacie, dziadkowie, proszę Państwa, nie dajcie się zwieść tym opowieściom ludzi, którzy Wam próbują przez media, nawet społecznościowe, tłumaczyć, że Kościół to jest wspólnota ludzi zakłamanych, obłudnych. Tak nie jest. To nie jest prawda o Kościele. Kościół przez wiele lat tworzył rzeczywistość edukacji, uczestniczył w niej, a tylko systemy totalitarne wykluczały go z wychowania młodego człowieka. I tam wtedy, kiedy był wykluczany, widzieliśmy, dokąd zmierzało państwo totalitarne. Czy to były rozbiory, czy to była okupacja niemiecka, czy to była okupacja sowiecka. Zawsze widzieliśmy, w jakim kierunku wiedzie edukacja, która pozbywa się całkowicie pierwiastka duchowego. Nie dajmy się temu zwieść. Poza tym, jako ludzie wierzący, miejmy świadomość, że system oświaty zapewnia nam wspomaganie przed szkołą wychowawczej roli rodziny, że wychowanie to jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej jego dojrzałości w tej sferze fizycznej, w jego emocjach, w jego wiedzy intelektualnej, ale również duchowej i społecznej. I to mamy wzmacniać wspólnymi siłami, patrząc na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. I to, co trzeba na koniec zapamiętać, drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, naprawdę takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie i takie będą Rzeczypospolite, jakie Bogu zaufanie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za dzisiejszą.
Dziękujemy ślicznie, panie doktorze. Naszym gościem był pan doktor Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Edukacja w dobie demontażu wartości. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Tego, co dobre, życzę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję także wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego dzisiejszego spotkania.